Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których temat brzmi następująco. Znaki obecności Boga w świecie. I serdecznie witam naszych gości, a są nimi pan Lech Dokowicz, polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, dokumentalista, etc., etc. Między innymi...
Szczęść Boże.
Tak, można by było dużo jeszcze mówić, ale myślę, że to wyjdzie jeszcze w tym programie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy.
Również pan Maciej Bodasiński, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, też dokumentalista. I pewnie jeszcze więcej wyjdzie w tym programie.
Szczęść Boże.
Panowie wiele razem też współpracują przy różnych filmach. Jakie to filmy panowie nakręcili? Jak można by było powiedzieć na samym początku? Tak?
No więc nasza współpraca, przyjaźń trwa już od 10 lat. To pierwszym filmem, który żeśmy wspólnie mogli zrealizować, był film Egzorcyzmy Annelise Michel, który no był takim dotknięciem walki duchowej na tej pierwszej linii frontu, której doświadczają księża egzorcyści, którzy próbują pomóc ludziom zniewolonym demonicznie. Więc to było pierwsze doświadczenie wspólnej pracy.
Bo był taki moment w naszym życiu konkretny, kiedy podejmowaliśmy różne działania, różne prace dla Pana Boga. Też w świecie pracowaliśmy, w tak zwanym świecie, czyli nie w ewangelizacji, nie dla Kościoła. I to nie przynosiło efektów, to znaczy one były bardzo ograniczone, wąskie, niewielkie. I my, co się dzieje, dlaczego tak jest? I któregoś dnia podjęliśmy radykalną decyzję, że od dzisiaj pracujemy tylko dla Jezusa, tylko w Jego firmie, dla Jego Kościoła. I od tego czasu zajmujemy się tylko i wyłącznie ewangelizacją, tylko filmy duchowe produkujemy. I wtedy zaczęły się dziać wspaniałe rzeczy, zaczęły być owoce naszej pracy widoczne i głębokie. Czyli poszliśmy radykalnie za Panem Jezusem w którymś momencie w życiu.
I poprzez ten film, ale nie tylko, w ogóle poprzez swoje doświadczenie życiowe, panowie widzą te znaki obecności Bożej w świecie. Jakie one są, te znaki? Czy one są takie bardzo cudowne, czy one są takie bardzo zwyczajne? Jak panowie to odkrywają?
To znaczy, nasze doświadczenie jest takie, że od pewnego momentu, kiedy człowiek radykalizuje swoją postawę, nie w kontekście fanatyczności, ale w kontekście radykalnego pójścia za Bogiem, zaczynają się dziać prawdziwe cuda. To znaczy, my doświadczamy co kilka tygodni zdarzeń, o których ludzie nieraz marzą, żeby raz w życiu coś takiego przeżyć. Widzieliśmy, jak na imię Jezus ludzie wstają z wózka inwalidzkiego. Jak na imię Jezus ludzie zniewoleni alkoholem czy narkotykami nieraz po jednej potężnej modlitwie byli całkowicie uzdrawiani. Czy widzieliśmy też nieraz, ja często modlę się z księżmi egzorcystami, jak Pan Bóg uwalnia ludzi, którzy nieraz przez 20-30 lat w straszliwych cierpieniach byli poddani władzy złego ducha. To wszystko się dzieje. Tylko żeby tego doświadczyć, trzeba wejść do miejsca, które jest sercem Kościoła, do centrum wiary, w takie miejsca, które Pan Bóg ukazuje tym, którzy idą za Nim na całość.
Znaczy znaki obecności Bożej widzimy tam, gdzie nawiązywana jest osobista relacja z Bogiem. Wszędzie tam, gdzie pozostajemy w takiej przestrzeni oficjalnej, w przestrzeni pewnych rytuałów, albo gdzie modlitwa jest tylko ruchem ust, albo gdzie nie ma takiej otwarcia serca, spontaniczności w spotkaniu z Bogiem, to te znaki tam się nie pojawiają, albo jest ich mniej. Natomiast jeśli człowiek zapragnie spotkać Boga, zapragnie z Nim być, to od razu, automatycznie te znaki tej obecności Bożej są widoczne, pojawiają się wszędzie. Bo w ogóle jest tak, że ja kiedyś myślałem, tuż po takim nawróceniu, które przeżyłem w swoim życiu, że ja muszę bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby spotkać Boga. Tak? Muszę wiele miesięcy modlić się, żeby On raz na jakiś czas mi odpowiedział. I z czasem zauważałem, że Pan Bóg zawsze odpowiada. Że Pan Bóg nie czeka na to, aż my się będziemy bardzo długo starać, żeby do Niego zapukać. Tylko od razu, kiedy tylko się otwiera serce, od razu Pan Bóg przychodzi. I to jest niesamowite, że to On czeka na nas.
A czy to były jakieś szczególne okoliczności przeżycia takiego nawrócenia? Bo Pan wspomniał?
Tak, to był taki, dla mnie to był jeden dzień konkretny. Ja byłem jako młody człowiek bardzo wewnętrznie zniszczony, byłem bardzo chory na duszy. Taką moją chorobą, która mnie toczyła i niszczyła i właściwie odbierała chęć do życia. Miałem taki moment w życiu, kiedy chciałem przestać żyć. Już nie chciałem, żeby to życie dłużej trwało. Miałem wtedy 17 lat. Tą chorobą był lęk. Lęk tak duży, że ja się bałem z domu wychodzić jako taki chłopak. Nie miałem przyjaciół, znajomych. Byłem bardzo zamknięty w sobie, nieśmiały. I jak wracałem do domu ze szkoły, to po prostu przysiadywałem w swoim pokoju przed komputerem. Tam się czułem dobrze, bezpiecznie. Nie było tego świata na zewnątrz. I no, jak się siedzi 10 godzin przed komputerem, no to z czasem już człowiek nie może bez tego żyć. Więc to stał się dla mnie, komputer stał się dla mnie problemem poważnym, życiowym. I no też nie miałem miłości w rodzinie. Moja rodzina, którą bardzo kocham i są cudowni ludzie, przeżywała taki stan, nazywam, cichej nienawiści. Znaczy, nikt nikogo nie bił, nikt na nikogo nie krzyczał, ale też nikt nikogo nie kochał. I ja wracałem do domu, w którym była po prostu cisza. Więc kościół traktowałem wtedy jako instytucję. To znaczy jako bardzo nudną instytucję, do której jestem zmuszany chodzić, bo są pewne obyczaje, które trzeba respektować w Polsce. I moje przeżywanie mszy to było takie, no kiedy to się już wreszcie skończy i czemu ja muszę te formułki powtarzać w kółko. Ja też nie, po prostu nie widziałem żadnego związku między moim życiem a kościołem. I to mnie bardzo denerwował ten kościół przez to, że to jest taka pusta instytucja. I był taki naprawdę najgorszy moment w życiu, kiedy ja już właściwie no de facto uzależniony, pozamykany w rodzinie, której nikt się do siebie nie odzywa. Podszedł do mnie znajomy. Pewnego dnia mówi: Maciek, chodź, słuchaj, wiesz, jest takie spotkanie w kościele. Ja mówię: jakie? Nie chcę do niego kościoła. A on mówi: chodź, chodź, spotkasz tam Boga. Ja mówię do niego: człowieku, co ty mówisz? Jakiego Boga? Przy Boga nie można spotkać. Co ty opowiadasz? Ja spotykam ludzi na ulicy, ale nie Boga. Ale on namawiał i w końcu ja tam poszedłem na to spotkanie. Wszedłem do tej takiej salki i w tej salce zobaczyłem ludzi, którzy się modlili. Wszyscy naraz, głośno, grupa. Śpiewali, mieli ręce podniesione do góry. I ci ludzie byli bardzo szczęśliwi. Tacy jacyś zupełnie inni niż to, co ja widziałem w domu, w rodzinie. Bardzo mnie to zafascynowało. Zadziwiło. I oni mnie zaprosili na taki wyjazd. I na tym wyjeździe było takie coś, że prowadzący ten wyjazd wyszedł do ludzi i mówi: kochani, możecie teraz podjąć decyzję w swoim życiu podążania za Jezusem. Możecie mu powierzyć swoje życie. I to wyglądało w ten sposób, że mówiło się na głos, jeśli ktoś chciał, jedno zdanie: Panie Jezu, Ty jesteś królem mojego życia. Ja zacząłem, bałem się, nie chciałem, co to znaczy Jezus królem, ale w końcu przełamałem się i pierwszy raz w życiu, to był taki moment, kiedy właśnie pierwszy raz w życiu zwróciłem się do Pana Boga z sercem, szczerze, nie jakieś formułki, które mi wymuszano na mnie, tylko mówię tak: Panie Jezu, jeśli Ty istniejesz, jeśli to jesteś, jeśli to jest prawdą, to wszystko, co tu się dzieje, no to słuchaj, teraz coś Ci powiem, będę do Ciebie mówił. I nawet tak mówię: 3, 4. Jezu, Ty jesteś królem mojego życia. I to był moment mojego nawrócenia, bo zacząłem płakać szaleńczo, także sweter miałem potem mokry. Poczułem szaloną radość w sercu. W tym momencie, tam klęcząc w tej salce, poczułem, jakby ktoś mi kamień zdjął z pleców. Byłem tak wstrząśnięty, że pognałem do domu i moją siostrę zaciągnąłem na to spotkanie i ona tydzień później przeżyła to samo. Potem zaciągnąłem moją mamę, która przeżyła znowu tydzień później to samo. I od tego dnia wszystko się zaczęło zmieniać w rodzinie. Wszystko. I zostaliśmy uratowani. Cała moja rodzina. Na koniec powiem, największym cudem po tym, jak to zdanie padło w moim życiu, stało się to, że moja mama zaczęła kochać mojego tatę. I potem mój tata zaczął się zmieniać. I moja rodzina zaczęła się zmieniać. I to są wtedy to były największe znaki obecności Bożej, jakie ja widziałem na świecie.
Niesamowita historia. Pan Lech też wiele znaków takich doświadczał Bożej obecności. Niejedno można gdzieś usłyszeć na internecie, mówię, na YouTubie, gdzieś tam można wklepać i są Pana świadectwa.
To znaczy, w wielkim skrócie, no, ja też mam Panu Bogu bardzo wiele do zawdzięczenia. Jesteśmy razem z Maciejem takimi dwoma ludźmi z odzysku, że tak powiem. po prostu ja wybrałem, ja może nie przeżywałem tego lęku, o którym mówił Maciej, u mnie było wręcz odwrotnie. Ja uczyniłem siebie centrum całego świata. Ja uważałem, że nie ma nikogo ani niczego, co jest ważniejsze niż moje życie. I w wyniku tych wszystkich wyborów, grzechów, które popełniłem, w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy w tamtych latach tworzyli systemy do niszczenia dusz setek tysięcy, milionów młodych ludzi na całym świecie. Taka przestrzeń muzyki elektronicznej, w którą bardzo wielu ludzi młodych zaczynało wtedy wierzyć, że jest czymś nowym, jest czymś, co popchnie ich życie ku lepszemu. Ja byłem jednym z nich i w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy w tym całym systemie pociągali za sznury. Jeden z nich zwrócił na mnie uwagę i zaczął mnie przygotowywać do tego, żebym przejął ważną funkcję wewnątrz tych struktur. No i finalnie pewnej nocy pokazano mi w straszliwych obrazach, jak niszczy się dusze ludzkie. I to było najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że moi przyjaciele, ludzie, na których postawiłem wszystko, są satanistami, którzy na całym świecie niszczą młodzież. Więc był takie sekundy w zasadzie, kiedy zrozumiałem, że nie ma dla mnie ratunku, że idę na zatracenie. I wtedy z tego przerażenia i lęku wydobył się jakiś krzyk z serca. Ja po prostu wezwałem, pierwszy raz zacząłem krzyczeć do Pana Boga o ratunek, to się dokonało w niezwykły sposób dla mnie, bo ja byłem 18 lat niewierzącym człowiekiem i zacząłem wtedy w takiej wielkiej hali, gdzie 20 tysięcy ludzi brało udział w olbrzymim technofeście, takiej imprezie wielkiej techno. Padłem tam na kolana i zacząłem krzyczeć: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. No więc kiedy wypowiedziałem pierwsze słowa tej modlitwy, zobaczyłem wewnętrznie postać Michała Archanioła z mieczem w ręku. Potężna, świetlista postać. I ten zadał mi trzy pytania. Pierwsze było: czy wierzysz w Boga? Ja powiedziałem, strasznie wstrząśnięty, tak, bo zrozumiałem, że ktoś do mnie mówi nie z tego świata. Drugie pytanie było: czy zaprzeczasz szatanowi? Ja powiedziałem tak. I trzecie: czy chcesz z nim walczyć? No więc kilka sekund później, kiedy otworzyłem oczy, zdałem sobie sprawę z tego, że Bóg istnieje, bo jeżeli ja do niego krzyknąłem o ratunek, a on posłał swojego anioła, to znaczy, że musi ktoś taki być. I to był początek wszystkiego. Od tego czasu no Pan Bóg postawił na mojej drodze niezwykłych kapłanów, którzy pomogli mi wyprostować się, którzy pomogli mi odnaleźć prawdę o tym, czym jest niezwykły twór, którym jest Kościół katolicki w tym świecie i jak niezwykłe dzieła się przez Kościół katolicki, jego kapłanów świętych, świeckich, oddanych Bogu dokonują. No i w pewnym momencie zapragnąłem, tak jak Maciej, pracować tylko dla Boga. I zadałem mu konkretne pytanie: Panie Boże, czy zezwolisz mi, żebym pracował tylko dla Ciebie? No więc odpowiedzią było spotkanie ludzi, którzy mieli podobne pragnienia i zaczęły się poszukiwania, jak opowiedzieć współczesnemu człowiekowi o tym, że Bóg jest wczoraj, dziś i na wieki taki sam.
I zaczęły powstawać filmy.
Tak, dokładnie.
Te, które już panowie wymienili, a ostatni film to ostatnie wezwanie. Tak.
To znaczy, kolejnym filmem po tym filmie Egzorcyzmy Annelise Michel, który był zrobiony na prośbę księży egzorcystów, polskich księży egzorcystów, którzy zobaczyli, że bardzo wielu ludzi zaczyna cierpieć, gubiąc przestrzeń wiary, oddając się pod przestrzeń nieprzyjaciela. Potem przyszedł czas na film pod tytułem Duch, który opowiadał o Duchu Świętym. Niezwykłe doświadczenie w Brazylii, w Ugandzie, w Polsce. No, działania ludzi, których można nazwać apostołami naszych czasów. Kapłanów, których Bóg dzisiaj posyła z taką mocą, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, którzy budzą Kościół prawdziwie. Więc z takimi kapłanami przyszło nam spędzać dni i tygodnie na drugiej półkuli i to było doświadczenie, po którym no, my żeśmy płakali każdego dnia, dziękując Bogu.
A co takiego niezwykłego tam było? Co niezwykłego dokonywali ci kapłani? Że w Dziejach Apostolskich to jest, a jakoś tutaj...
Znaczy to najbardziej, to co nas poruszyło, nie było wcale takie niezwykłe, ale niezwykłe, bo oni służą ludziom. Znaczy ci, których określamy charyzmatykami, bardzo często najpierw służą ludziom. To znaczy albo żyją z nimi na ulicy, albo prowadzą domy opieki, albo ratują narkomanów, albo po prostu służą. Tak? I to było naprawdę, nigdy nie widzieliśmy kapłanów tak pochylonych nad ludźmi jak tam. Nigdy nie widzieliśmy wspólnot, które oni założyli, tak kochających siebie nawzajem. Ja, dla mnie takim wielkim doświadczeniem było wizyta w Brazylii u bohaterów naszego filmu, u ojca Antonello i Enrique. To są ci, którzy właśnie założyli wspólnotę Bożego Miłosierdzia, Stowarzyszenie Miłosierdzia. Wspólnotę, którą założyli z ludźmi, których zebrali z ulicy, tak naprawdę. Z prostytutkami, bandytami, mordercami. Założyli wspólnotę. I to jest jeden z najbardziej rozwijających się dzisiaj wspólnot na świecie. Tam 30-40 powołań miesięcznie jest. I my tam pojechaliśmy i zobaczyliśmy 300 młodych ludzi, około 20 kilku lat, którzy nic nie mają, którzy porzucili życie dla Jezusa, nie posiadają grosza, nie mają planów na przyszłość żadnych związanych z małżeństwem, z karierą, a to byli najszczęśliwsi, najbardziej radośni ludzie, jakich ja w życiu spotkałem. Już nigdy wcześniej, a nigdy później nie spotkałem tak radosnych ludzi. Wolnych, radosnych, dziewczyny i chłopaki, 22, 3, 4 lata, różni. Ja mówię, szok, to jest po prostu obecność Boga, to jest niemożliwe bez Boga. Taka czystość, taka radość, taka służba innym. I oni, ci młodzi ludzie wchodzą w najgorsze miejsca, najtrudniejsze miejsca w San Paulo, czyli w slumsy, do bandytów, do narkomanów, do młodzieży ćpającej gdzieś w narożnikach ulic. To też jest znak dla nas, bo potężne działania Boga.
Ale dokonywały się też znaki nadzwyczajne. Po prostu kiedy... To jest tak, nasze doświadczenie, bo my żeśmy pojechali kręcąc ten film, zadaliśmy Panu Bogu, dlaczego On pewnym ludziom daje tak niezwykłe dary, a dlaczego innym nie. I odpowiedź jest taka, że faktycznie, żeby prawdziwie przeżyć wzrost wiary, to trzeba czynić uczynki Bożego Miłosierdzia. To jest to, co oni uczynili. Oni zaczęli nieść miłosierdzie do tych ludzi, którzy przez całą resztę społeczeństwa zostali już przekreśleni. I w zamian za to Pan Bóg dał im takie narzędzia, tak potężne, które właśnie przypominają bardzo to, co czytamy na kartach Dziejów Apostolskich. Po prostu kiedy kładą ręce, Duch Święty wstępuje. Kiedy modlą się, często następują uzdrowienia. I to nieraz są radykalne rzeczywistości, że niewidomi odzyskują wzrok, czy chromi zaczynają chodzić. Ale dzieje się tak właśnie dlatego, że poszli służyć najuboższym. I dla nas te doświadczenia to jest wiosna Kościoła. To, co żeśmy przeżyli z tymi ojcami, z ich wspólnotami, to jest to, co Jan Paweł II nazwał wiosną Kościoła, która nadchodzi. Dlatego, że jeżeli dokonują się te same rzeczy, które czytamy na kartach Dziejów Apostolskich, to znaczy, że Pan Bóg przywraca Kościół do takiej relacji, takiej intensywności relacji, którą tworzył wtedy, kiedy budował ten Kościół. I ci, którzy godzą się na pójście za Nim całkowicie, doświadczają właśnie takich znaków, nie?
Tak, bo Bóg nie zostawia nas samych. Bóg tam, gdzie jest zło, tam jeszcze bardziej wylewa się łaska. I w tych dzisiejszych czasach, gdzie wydaje się, że Kościół jest w odwrocie, że gdzieś traci ludzi, że się wycofuje, że... takie kiedyś zdanie usłyszałem, że wydaje mi się, że Jezus jest trochę mniej Panem, niż był kiedyś. Albo trochę mniej Królem, niż był kiedyś. Taki ja mówię... No może, ale potem jak się właśnie ten film zaczęliśmy robić, to okazało się, że właśnie wszędzie tam, gdzie jest służba, gdzie jest otwarte serce, to Bóg działa jeszcze mocniej niż kiedyś, bo jest to Boża reakcja na zło. Czyli te znaki, one właśnie te uzdrowienia, cuda, ci chromi, o których Leszek mówił, stojący z wózków, są po to, żeby powiedzieć, ludzie, ja jestem, zobaczcie, jestem, tu istnieję, nie opuściłem was, jestem z wami, zobaczcie, mogę uczynić to w twoim życiu, mogę twoje życie zmienić, oddaj mi swoje serce, a tak się stanie.
To są takie przypadki z Ameryki Południowej, tak, a na przykład w Europie, czy w Europie, jaka jest Europa pod tym względem? Jak panowie to wszystko obserwowali?
To znaczy, ja bym powiedział tak, tak naprawdę dzieje się również w Europie dokładnie to samo, ale pod tym samym warunkiem. To znaczy, człowiek musi radykalnie pójść za Chrystusem i wtedy Bóg zaczyna czynić wielkie znaki. My widzimy generalnie narastającą walkę duchową w świecie, czyli z jednej strony olbrzymia ilość ludzi, którzy są już tak letni, że nie mają żadnej relacji z Bogiem, a to prowadzi wcześniej czy później do całkowitego opuszczenia Kościoła, a z drugiej strony ludzie, którzy nawiązują osobową relację z Chrystusem, którzy mówią, Panie, zmień moje życie, ja Ciebie potrzebuję, proszę, spraw, żebym zobaczył, że naprawdę jesteś Bogiem. I wtedy, kiedy człowiek w ten sposób zaczyna wychodzić w kierunku Boga, no to, to są nieraz ułamki sekund, a nieraz pojedyncze godziny, dni, kiedy Pan Bóg pokazuje, że naprawdę słuchał i że chce zmienić wszystko. No więc widzimy na przykład to, co jest pocieszające w Polsce, bo my dużo jeździmy po świecie i w tych krajach zachodniej Europy jest sytuacja duchowa jest taka, że ludzie już tak naprawdę nie wiedzą, co jest u góry, co jest na dole. Jest wszystko tak przeczesane, zagrabione, że potracili wrażliwość na sprawy duchowe, potracili wrażliwość też na piękno Kościoła i jego moc. Natomiast w Polsce mamy zupełnie skrajnie inną sytuację, jeżeli chodzi o Europę. Otóż są jakby dwa fronty. Są ludzie, którzy zaczynają z nienawiścią reagować, kiedy widzą koloratkę albo słyszą słowo Bóg, Kościół katolicki z jednej strony, a z drugiej strony wspaniali ludzie, młodzi ludzie też również, którzy rozkochują się w Bogu, rozkochują się w Jego Matce i którzy mówią, chcę się podzielić tym, co przeżyłem. Więc jakby są, w Polsce jest niezwykła polaryzacja tych sił, co pokazuje, że jest życie, że to wszystko nie jest jeszcze pogrzebane tak jak w wielu innych krajach świata. Więc my patrzymy z wielką nadzieją na to, co Bóg zaczyna czynić w naszym kraju, bo znaki, które w ostatnich latach się wydarzyły w Polsce, to jest właśnie wiosna Kościoła. Ja tego inaczej nie mogę nazwać.
Ale ważą się losy Polski.
To tak, na pewno. Jest wojna, duchowa wojna. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że każdy człowiek w tych czasach, w których żyjemy, musi podjąć decyzję. Jakby skończył się czas ludzi letnich, to jest nasza konkluzja. Kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, wszyscy płynęli taką szeroką rzeką i jakoś Kościół przenosił wszystkich ludzi, nawet komuniści po cichu chrzcili swoje dzieci gdzieś tam po kościołach, bo każdy gdzieś tam w głębi serca rozumiał, że inaczej nie można, nie? Natomiast dzisiaj jest tak, że człowiek jest wzywany do opowiedzenia. Czas ludzi letnich się kończy. Po prostu to ciśnienie, które zły duch wywołuje w świecie, narasta i ludzie, ja jestem przekonany o tym, że za kilka lat ludzie, którzy nie mają osobowej relacji z Panem Jezusem, nie będą w stanie nie tylko utrzymać swojej wiary, ale nawet nie będą, tym bardziej nie będą w stanie jej przekazać tym, których kochają. Więc z drugiej strony Pan Jezus chodzi między nami, to jest nasze wrażenie, i personalnie pyta każdego z nas, gdzie stoisz ze swoim życiem, komu chcesz to życie zawierzyć? Czy chcesz pójść za mną? I to są takie pytania, które Bóg przez filmy, przez książki, przez spotkania rekolekcyjne, przez zdarzenia wielkie, takie, które wstrząsają całym krajem co jakiś czas. W tych wszystkich zdarzeniach jest zawarte cały czas mówienie Boga do nas Polaków. I teraz odkrycie tego i pójście w głąb za jedyną rozsądną, jedynym rozsądnym kierunkiem, którym jest zawierzenie Bogu, to jest początek nowego życia. I to są kolejne zastępy tych, którzy będą ratować pozostałych żyjących w ciemnościach. Więc my wierzymy, że to się stanie.
A skąd ta pewność też, bo ktoś może tak powiedzieć, że tak się czepiamy, jaka walka, żyjemy normalnie, pracujemy czy tutaj, czy gdzieś za granicą, no jakoś to, jakoś się układa w jakiś sposób i ktoś powie, no nie widzę żadnej walki w moim życiu, jaka tam duchowa walka, nikt o mnie nie walczy.
To znaczy, ja myślę, że tak, że to się łączy, to co ojcze, co żeś teraz nazwał, to jest tak, to się łączy z tym, że po prostu walkę duchową dostrzegają dwie grupy ludzi. Ci, którzy radykalnie oddali życie Bogu i ci, którzy radykalnie oddali życie przeciwnikowi, czyli złemu duchowi. Natomiast znaczna większość ludzi to są ludzie letni. To są ludzie, którzy nie mają ani relacji z jedną, ani z drugą stroną i są targani różnymi wiatrami, dlatego że nie ma w nich tych narzędzi, tych anten, które są wyostrzone albo na głos Boga, albo głos jego przeciwnika. I teraz, i to jest, ta postawa wcale nie jest dużo lepsza od tej, która idzie w stronę ciemności, dlatego że w tej nieświadomości zły duch prowadzi takich ludzi na zatracenie tylko małymi, cichymi krokami, nie? Więc to, do czego wzywa Kościół w tych czasach, to jest właśnie to wypłynięcie na głębie, czyli odkrycie tego, że wiara to jest coś, co zmienia całkowicie sposób postępowania, funkcjonowania w tym świecie, ale też to jest coś, co jest jedyną sensowną odpowiedzią człowieka na życie, bo nie można być szczęśliwym w tym świecie, nie powierzając życia Bogu. Po prostu nie nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości.
Ale to widać też, tą walkę widać jednak, bo prawa Boże to są prawa wpisane w ten świat. I jeśli się odrzuca Boże prawa, a to się dzieje dzisiaj w świecie, bo grzech się rozlał ponad miarę. Chociażby aborcja, miliard aborcji w ostatnich 30 latach, czy też inne grzechy seksualne, czy też cały ruch New Age i amulety, oddawanie czci innym bożkom. Ja jestem wstrząśnięty, bo przeżyłem ostatnio takie kilka spotkań z młodymi ludźmi i sobie Państwo nie zdajecie sprawy, jak powszechnie wśród młodych ludzi są używane wszelkie talizmany, amulety, wróżby, horoskopy. To jest tak, no, połowa młodych ludzi ma z tym taki głębszy kontakt. Czyli zawierza swoje życie ciemności. I teraz tak, jak się odrzuca właśnie Boże prawa, to rodzi pewne konsekwencje w życiu człowieka. Najpierw indywidualnym, czyli rozpadają się trwałe relacje. Tracę pokój w sercu. Zaczynają się lęki, zaczynają się niepewności, zaczyna się agresja w rodzinie. I tu widać rozwody, ale też w świecie. To znaczy właśnie rozpadają się społeczeństwa i idzie to w kierunku pewnej agresji, zderzenia. Bo Bóg daje pokój, nie? A zły duch niepokój. I teraz odrzucenie 10 przykazań otwiera bramę dla złych duchów i otwiera bramę dla niepokoju, czyli dla ścierania się. I to, jak się uważnie patrzy na świat, no to jest ta droga, którą kroczymy. To, co ją spowalnia, to modlitwa ludzi i Matka Boża, Maryja, która jest posłana do świata.
Dzisiaj pięknie w uroczystość tak. Niepokalanego tak. Poczęcia na Świętej Maryi Panny rozmawiamy na temat znaków Bożej obecności w świecie, ale widać też Boga, szczególnie tam też, gdzie jest zło, bo jak mówi apostoł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tak. Są takie szczególne miejsca. Które to miejsca? Panowie właśnie byli, robił filmy o tym, ostatnie filmy na temat takich miejsc.
No więc po filmie Duch, który opowiada o tajemnicy Ducha Świętego, o tym, jak wielką, niezwykłą siłą jest on dla każdego wierzącego człowieka, przyszedł czas na film pod tytułem Ja Jestem. To jest obraz, który opowiada o eucharystycznej obecności Pana Jezusa w świecie. I tak naprawdę on opowiada właśnie o tym, co się dzieje, kiedy człowiek przybity nieraz... Po ludzku wydawało się sytuacją, z której nie ma wyjścia. Co się dzieje, kiedy człowiek w tej sytuacji zamiast załamywać się i uciekać w lęk, w panikę, zaczyna wzywać całym sercem Boga? No więc my żeśmy doświadczyli spotkań z ludźmi, którzy zostali uratowani w sytuacjach ekstremalnych, którzy przeżyli rzeczy nieprawdopodobne właśnie dzięki takim decyzjom.
A też widzimy właśnie Eucharystia... Dzięki temu filmowi, bo to jest film o Eucharystii, czyli o żywym Bogu pośród nas, że to jest największy ratunek na dzisiaj, który daje nam Bóg. To jest Jego, poprzez Jego miłosierdzie, Jego miłość do człowieka, On daje nam szansę spotkania się z Nim, zjednoczenia się z Nim i właśnie na wszelkie sytuacje zagrożenia, na całą wojnę duchową, która się może toczyć w nas i wokół nas, to jest ten ratunek. Właśnie Eucharystia, która nas zabezpiecza.
Ja bym nawet troszeczkę tą wypowiedź rozszerzył, bo nasze wnioski są, to znaczy tak jak żeśmy wspominali, ze względów zawodowych, czyli filmów, które robimy i rekolekcji, które prowadzimy w świecie, no widzieliśmy bardzo wiele miejsc, które są takimi źródłami żywej wiary dzisiaj w tym świecie, w Kościele. I teraz nasze doświadczenie jest takie, że Kościół odnawia się w tej chwili jakby na trzech filarach. Pierwszym jest Boże miłosierdzie. No bo dla świata, który popełnia takie grzechy, które się dokonują w takich ilościach, które się dokonują w naszym świecie, tak naprawdę powinniśmy zginąć, tak jak Sodoma i Gomora. Jeżeli to się nie dzieje, to tylko i wyłącznie dlatego, że miłosierdzie Boga jest znacznie większe niż sprawiedliwość. I teraz to miłosierdzie ma dwa aspekty. Pierwszym jest taki, że musimy najpierw doświadczyć miłosierdzia Bożego i doświadczamy go przede wszystkim w sakramencie Eucharystii. W sakramencie Eucharystii i w tych wszystkich zdarzeniach, w których Bóg wyciągnął nas z jakiejś ciemności. Ale teraz drugim aspektem jest taki, że Boże miłosierdzie, kiedy się je otrzymało, należy dawać tym, którzy są w znacznie gorszej sytuacji niż my. Czyli to wyjście ku człowiekowi to jest jakby druga strona medalu tej tajemnicy Bożego miłosierdzia, do której jesteśmy wezwani. I to jest pierwszy filar. Drugi filar to jest Maryja. Po prostu wiemy to już od kardynała Chlonda, którego słowa powtarzał potem kardynał Stefan Wyszyński, później Jan Paweł II, że zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Wiemy to też z Apokalipsy, że to jest właśnie ta gwiazda, ta niewiasta oblaczona w gwiazd 12, która zdepcze głowę węża. I ona to czyni. Na te czasy Pan Bóg w jakiś niezwykły sposób scedował część tej władzy, można powiedzieć, Bożej, żeby na Maryję, żeby ona rozdawała te łaski, które on daje światu. I trzeci element to jest właśnie Duch Święty. I teraz jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie powiedzieć. To jest tak, że są miejsca i ludzie, którzy w indywidualnym życiu duchowym albo wspólnoty, które budują jakby na dwóch filarach. Na przykład takim dobrym przykładem jest Odnowa Charyzmatyczna, w której jest Duch Święty bardzo obecny w jej nauczaniu, przeżywaniu wiary. Jest również Maryja, ale nie ma dzieł miłosierdzia. Generalnie, jeżeli można generalizować. Z drugiej strony są jakieś kółka różańcowe, przyparafialne wspólnoty, cała ta szeroko pojęta ludowa taka pobożność, gdzie Maryja jest absolutnie obecna, również często dzieła miłosierdzia, modlitwa za inne osoby, czy jakieś dzieła dla ciała ludzi ubogich, ale brakuje doświadczenia Ducha Świętego. Natomiast naszym doświadczeniem jest to właśnie, że kiedy wszystkie trzy filary są jakby dostrzegane najpierw i potem rozumnie rozwijane w życiu duchowym, wtedy zaczynają się dziać cuda Boże. Wtedy nagle Kościół staje się miejscem życia, przestrzenią zbawczą. I to jest niezwykłe, to jest niezwykłe.
Rozmawiamy z panem Lechem Dokowiczem, a także z panem Maciejem Bodasińskim na temat Bożej obecności w świecie, znaki Bożej obecności w świecie. Już za chwilę zaprosimy państwa do naszych rozmów, do tego, żeby się połączyć z nami i też może zadać jakieś pytanie, może jakaś refleksja się też, jakaś krótka zrodziła państwu. Wcześniej jednak chcemy też jeszcze powiedzieć o stronie internetowej,
tak.
Jak można właśnie, bo kilka tytułów tych filmów padło.
Ostatnio
i warto się zaznajomić z takimi treściami i można to uczynić poprzez stronę internetową, tak, żeby ewangelizować. Chodzi nam o ewangelizację.
Także chcemy państwa bardzo gorąco zaprosić na odwiedzenie strony naszego ostatniego filmu. Tam więcej można też przeczytać, dowiedzieć się. To jest www.ostatniewezwanie.pl. Natomiast ta strona od czasu, jak byliśmy w telewizji w czasie audycji,
czyli
kilka godzin temu przeżywa dużo oblężenia, albo też jest jakoś w jakiś sposób atakowana i bardzo trudno ją otworzyć, więc prosimy o cierpliwość. Nawet jutro można tam zajrzeć. Tam jest też więcej informacji o nas, no bo to jest tytuł naszego ostatniego filmu, najnowszego, Ostatnie Wezwanie. To jest to wezwanie, które Matka Boża kieruje do nas, bo to jest film o Maryi. O Maryi ukazanej przez perspektywę objawień trwających w Medjugorje, a badanych i rozważanych aktualnie przez Kościół. To też jest takie jedno z miejsc, które my widzimy jako miejsce łaski. Miejsce, gdzie znaki Boże są szczególnie widoczne. No, więc o tym ten ostatni film.
Ale też można i telefonicznie, zresztą dowiemy się tego ze zwiastunu pewnego, z takich informacji. Mhm. Zatem wysłuchajmy tego zwiastunu.
To był szok. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Matka Boża objawi się tutaj, w Medjugorju. Ja trzeciego dnia od razu poszedłem na wzgórze. Tam było około 10 tysięcy ludzi. Oni widzieli, że Matka Boża trzymała małego Jezusa i zapraszała, by podeszli. Miałem tylko 10 lat i nie rozumiałem, co to znaczy, ale powiedziałem wtedy: oddaję Ci swoje życie, w Twoje ręce. Pewnego razu Matka Boża powiedziała, że mogą jej dotknąć wszyscy obecni. Zapytaliśmy jak. Ona powiedziała: weźcie ich za ręce i zbliżcie do mnie. Ona powiedziała, że to są ostatnie takie objawienia.
Też mogą państwo dotrzeć do nas przez kontakt telefoniczny. Jest taki numer telefonu, gdzie można jakoś do nas dotrzeć. To jest 22 378 2656.
Tam, może jeszcze raz powtórzymy. 22.
Tak, 22. 378. 26.
26, tak?
26. 56.
Myślę, że jeszcze powtórzymy ten numer.
Kiedyś tak.
Na pewno.
Ja tak właśnie czuję, że jeszcze powinniśmy, żeby tak to był jasny obraz, dwa słowa o tym filmie ostatnim powiedzieć, bo to jest nasze najbardziej żywe w nas doświadczenie teraz, ostatniego roku, bo kiedy skończyliśmy pracę nad filmem o Eucharystii, Ja Jestem, miało miejsce niezwykłe wydarzenie w naszym życiu, wspólnym, zawodowym. Otóż zadzwonił do mnie Leszek i mówi: Maciej, przeczytałem coś niesamowitego, nie, w książce i przeczytałem niezwykłą rzecz i mówi: muszę ci to powiedzieć. A ja mówię: Leszek, ja chciałem do ciebie dzwonić, bo też coś przeczytałem. Okazało się, że przeczytaliśmy tę samą stronę tej samej książki o tej samej godzinie tego samego dnia. I na tej stronie jest wizja Jana Bosko, świętego, któremu Bóg dawał wielkie wizje dotyczące różnych wydarzeń, proroctwa. I najbardziej znana, najważniejsza wizja dotyczy czasów ostatecznych. I my czytamy tę wizję tydzień po premierze naszego filmu. W tej wizji Kościół to jest wielka łódź, która płynie po oceanie. Świat to ocean. I tą łodzią steruje papież, nadaje jej kierunek. Ta łódź jest atakowana ze wszystkich stron. Straszliwie. Są wokół niej, pływają mniejsze, czarne, ciemne łodzie, które nienawidzą Kościoła i rzucają w ten Kościół. Ciekawe, że bronią, którą Kościół jest atakowany, są gazety, są jakieś pisma, plakaty. No w dzisiejszych czasach to byłyby pewnie komputery, telewizory, internet, inne rzeczy. I Kościół zaczyna się chwiać, zaczyna tonąć i już prawie ginie, kiedy papież na horyzoncie widzi...
Ja wejdę jeszcze.
Nie, bo ty chcesz powiedzieć coś pod deskę.
Nie, bo było jeszcze jedno zdarzenie wcześniej. To znaczy w pewnym momencie po prostu papież raniony śmiertelnie strzałami tych wrogich okrętów ginie na pokładzie z statku. I w tym momencie kapitanowie mniejszych łodzi, które obok tej papieskiej prowadzili swoje okręty, weszli na pokład okrętu papieskiego i wybrali bardzo szybko kolejnego papieża. Wroga armada zaczęła ścigać znowu statek papieski, który był dowodzony przez nowego papieża, a ten we wzburzonym oceanie zobaczył dwie kolumny. Więc skierował całą armadę papieską w tamtą stronę. I w ostatniej chwili udało mu się przycumować do kolumn. Na jednej z nich była Eucharystia, na drugiej Maryja. I w moment, w którym papież przycumował okręt do tych kolumn, był momentem, w którym straszliwa, szalejąca burza spowodowała, że wrogie okręty zaczęły wpadać na siebie i tonąć. Niebezpieczeństwo minęło, ale potem pytany święty Jan Bosko o to doświadczenie powiedział, że ono dotyczy czasów przyszłych, dotyczy czasów, w których Kościół przejdzie największe prześladowania, takie jakich jeszcze nigdy w historii Kościoła nie było. I będą to prześladowania od zewnątrz i od wewnątrz. I powiedział, że w tym czasie tylko ludzie, którzy swoje życie duchowe zbudują niejako na fundamencie Eucharystii i na Maryi, ci ludzie przejdą przez ten czas zwycięsko. Więc naszym doświadczeniem jest to, że właśnie te dwa serca, serce Najświętsze Serce Pana Jezusa, którym jest Eucharystia, i Niepokalane Serce Matki Bożej, czekają cały czas na każdego z nas, jakkolwiek byłoby wzburzone nasze życie. I że jest to też przystań dla Kościoła. Jeżeli przyszłoby nam, tak jak niektórzy twierdzą, żyć w tych czasach ostatecznych, to właśnie te dwa serca są miejscem schronienia. Więc my, czytając te objawienie świętego Jana Bosko, zrozumieliśmy, dlaczego Pan Bóg zaprasza nas do tego, żeby stworzyć film o Eucharystii, a za chwilę potem film o Matce Bożej. I dlatego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że udało się pracę nad tym ostatnim doprowadzić przed tygodniem w zasadzie do końca. I w tej chwili film miał swoją premierę w kilku miastach w Polsce. Zainteresowanie jest niezwykłe. Bardzo wielu ludzi przeżywa głęboko ten film. Ja wczoraj na przykład byłem u cudownych naszych sióstr karmelitanek w Gdyni, które wstawiają się, są takim naszym zapleczem duchowym. Zawsze, kiedy przechodzimy trudne sytuacje, prosimy o modlitwę i te zakony karmelitańskie wspierają nas znacznie. Więc siostry miały taką prywatną projekcję za klauzurą. Więc to było coś niezwykłego, bo tak zakochane w Panu Jezusie siostry, które każdego dnia adorują Go, każdego dnia powierzają Mu każde tchnienie serca. No, kiedy zobaczyły film o Maryi, o tej cudownej Pani, której zawdzięcza tak wielu z nas tak wiele, no siostry przeżyły to niezwykle i to było dla nas wielkim umocnieniem.
Jeszcze raz powtórzymy stronę.
Strona internetowa to jest www. Ostatnie wezwanie www.radiomaryja.pl. Tam więcej informacji.
I numer telefonu 22 378 26 56. Wtedy więcej informacji na temat tego filmu. Ja zapraszam również Państwa do udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 to są darmowe połączenia dla posiadaczy tej sieci komórkowej i jeszcze dwa numery dla gości naszych z zagranicy. 48 56 to jest kierunkowe, następnie 655 23 33 oraz 655 23 66.
Każdy komuś służy, jeśli nikomu to się tylko łudzi. Każdy komuś służy, jeśli nikomu się łudzi.
I witamy na naszej antenie ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie i tak na początek życzę ojcu Bożego błogosławieństwa w najnowszych, najbliższych warsztatach, jakie
będziemy
z młodzieżą.
Tak, mamy w Bolesławcu i w Lubaniu.
Pozdrawiam Bolesławiec i Lubań bardzo serdecznie. Tak, i dziękujemy za organizowanie właśnie takich warsztatów, bo to jest też otwieranie ludziom takiej szerszej perspektywy, widzenia nie tylko mediów, ale i nowoczesności, no i innych spraw. To już ojciec będzie tam mówił. Ja natomiast panom bardzo dziękuję za dzisiejszą posługę słowa, tak, to świadectwo. Ale jeżeli mógłbym tak powiedzieć, to pierwsze, to panowie mówicie o tym Bożym miłosierdziu i mówicie Eucharystia i Maryja, prawda? Ale gdyby tak jeszcze powiedzieć, że właściwie nie ma Eucharystii bez pokuty, bez spowiedzi, prawda? To jest, ja widzę... Halo?
Tak, tak.
Nie wiem, czy słychać mnie.
Tak, tak, bardzo dobrze słychać.
Tak, otóż właśnie tu i to Boże miłosierdzie ja widzę jakoś tak bardzo mocno właśnie w sakramencie pokuty. Bo tu jest to oczyszczenie z grzechu, obmycie nas z grzechu. Grzech nam zamyka drogę do Pana Boga. Grzech powoduje jakąś takim zaślepieniem. Prawda? I widzę, że diabeł, teraz szatan, właśnie odbiera wiarę przez szerzenie grzechu. Bardzo mocno. Tu widać, to panowie żeście mówili też, właśnie przez takie uwikłanie człowieka w grzechów, bardzo sprytnie zresztą. I tu gdzieś jest takie później stracenie oczu wiary, tak bym to nazwał. To jest to, a właśnie to czyli powiedziałbym, trochę pomieszałem, ale może wracając do tego, to ja bym powiedział pierwsze właśnie to, że jeszcze to miłosierdzie przez pokutę, spowiedź i wtedy jest z Eucharystią się spotykamy, z Chrystusem obecnym w Eucharystii, z Maryją. Jedno, a drugie właśnie, mówicie panowie, Medjugorje, ja bym tu jeszcze jedno powiedział, tu trzeba być bardzo ostrożnym i zawsze to, co powie Kościół, to, co powie Kościół. Słyszałem teraz na przykład w Stanach Zjednoczonych, panie Leszku, pan był tam niedawno też,
tak.
I nie wiem, czy pan słyszał, chyba Stolica Apostolska przez nuncjusza, nie chciałbym też tu pomieszać, ale wiem, że nuncjusz apostolski ostrzegał, bo tam miał przyjechać ktoś właśnie z tych widzących z Medjugorje i tam podawali, że tam będą też widzenia i tak dalej. Może ktoś źle coś przedstawił, nie wiem, ale wiem, że było takie ostrzeżenie, Do czego to zmierzam? Ja zmierzam do jednego. Różne będą zjawiska. Pan Bóg działa na różne sposoby. Na różne sposoby i on żyje. Jedno bym wszystkim zwracał uwagę na posłuszeństwo Kościołowi, nauczania. I tak samo w tej sprawie ja nie ukrywam, byłem nie jeden raz w Medjugorje. Gdy pracowałem w Niemczech, to pytałem się arcybiskupa Stimfle, co mam zrobić, bo przyjechała do mnie młodzież. Przyjeżdżali, oni się ponawracali właśnie w Medjugorje. Jeden został kapłanem, wiem, ktoś z siostrą zakonną. W tej chwili nie wiem, jakie losy, ale oni ich są, ale to były takie wielkie nawrócenia tych młodych ludzi. I oni, wiem, że chcieli jeździć raz po raz do Medjugorje. Spytałem księdza arcybiskupa, co mam robić, bo oni przychodzą do mnie, mówi, jechać, trzymać z młodzieżą, tak mi powiedział. To ja spowiadałem, myślałem bardzo dobrze, patrzyłem, jak oni to organizują i tak dalej. Ale na to bym zwrócił uwagę. Posłuszeństwo, co Kościół powie, prawda? W tych wszystkich wydarzeniach, również duchowych, różnych, bo zdarzają się później też tacy prorocy w świecie, że wychodzą przed Kościół, tak bym powiedział. Przed nauczanie Kościoła. Tu trzeba być zawsze bardzo bardzo posłusznym. To jest też kryterium, czy dana sprawa jest Boża. Przykładem dla nas jest siostra Faustyna, ojciec Pio chociażby, prawda? Nie tylko, ale takie bardzo wielcy święci. Też ich posłuszeństwo. Ojciec Pio na przykład był tak doświadczony, że chyba przez 5 lat nie miał prawa odprawiać, miał zakaz odprawiania mszy świętej publicznie. I on to przyjął. Prawda?
Tak.
Normalnie. Czy Kościół, czy siostra Faustyna też miała różne, prawda, takie polecenia. To jest, ja bym na to zwrócił uwagę. Będą różne rzeczy się działy, ale zawsze tu gdzieś. Dziękuję serdecznie i dziękuję też za ten film. Oglądałem chyba Ja Jestem, prawda?
Tak. Tak jest.
Bardzo też dobry o obecności Pana Jezusa, o tych cudach eucharystycznych, prawda? Niesamowity. Gratulacje.
Dziękuję. Bóg zapłaci.
Tak. Proponuję, żeby na te strony zaglądać. Również ja widziałem tę stronę Pana Leszka, prawda?
Tak.
Gdybyście
tak.
Panowie pomówili o tych stronach, usłyszałem o jednej teraz, ale tak, dziękuję serdecznie.
To jest też ważne.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy
również za ten taki głos rozsądku, absolutnie i ważny, też ważne spojrzenie na tą sprawę spowiedzi, bez której nie ma tak naprawdę postępu w życiu żadnego chrześcijanina. Więc zgadzamy się stuprocentowo również co do tego, że należy słuchać Kościoła. My jesteśmy synami Kościoła i nie zamierzamy postępować inaczej. Ja chciałem tylko powiedzieć Państwu, że ten film opowiada dlatego o tych doświadczeniach, ponieważ one dzieją się dzisiaj i jest to miejsce, które odwiedziło 20 milionów ludzi. Jest to miejsce, w którym było kilkuset księży biskupów i tysiące kapłanów, więc z naszej perspektywy, patrząc jako filmowców, którzy pokazują te takie gorące punkty życia duchowego w świecie, no po prostu było wręcz obligatoryjne, że chcieliśmy się zmierzyć z tym tematem, którego wielu bardzo unika, żeby znaleźć jakieś dla nas odpowiedzi też dotyczące właśnie tego, co się tam dzieje, ale też żeby nie zostawiać wielu, wielu ludzi, którzy mają najróżniejsze pytania w tej sprawie, bez takiego głosu, który mógłby pomóc im rozeznać prawdę. I nasze doświadczenie jest takie, ten film tak naprawdę, on mówi przez pryzmat Medjugorje, ale tak naprawdę on mówi o pięknie Maryi. On mówi o tym, jak niezwykłą osobą jest Maryja. Naprawdę, jeżeli Bóg decyduje się wybrać dziewczynę, młodą dziewczynę na to, żeby stała się matką dla jego syna, no to wyobraźcie sobie Państwo, spośród tych miliardów ludzi na świecie, którzy kiedykolwiek żyli, jeżeli wybiera właśnie ją, jak niezwykła musi być to osoba. I właśnie ten film, pomijając całą rzeczywistość tych objawień, myślę, że rozkochuje ludzi tak naprawdę w Maryi. Pokazuje, że to jest kochająca matka, która czeka na każdego z nas, żeby nas wesprzeć, pomóc i że jest piękna. To dla nas było to niezwykłe, kiedy żeśmy się dowiedzieli, że Maryja pokazuje się tam zawsze jako młoda, przepiękna dziewczyna. Bo większość z nas ma takie wyobrażenie trochę może takiej starszej kobiety, które bardziej dojrzałej, prawda? A ona się ukazuje jako niezwykle piękna, młoda dziewczyna. Więc proszę Państwa, ja myślę, że czas, w którym żyjemy, jest czasem, w którym trzeba po prostu poszukiwać bliskości Boga, bliskości Maryi i dróg, które Bóg wskazuje, aby właśnie w tym świecie przejść przez niego bezpiecznie i nie tylko bezpiecznie, ale też sensownie, pozostawiając tym, którzy potrzebują takich wskazówek, jasne znaki tego, kim jest Bóg i co on czyni w tym świecie.
Dziękuję. Zatem odbierzmy już następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości, dziękuję za bardzo ciekawy temat. Oglądałem także w telewizji Trwam. Dziękuję za zaakcentowanie rozumnego rozwijania życia duchowego. Kiedyś trafiłem taką książkę Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego. Ta książka jest wznowiona i jest na pewno w internecie, przez internet, przez Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie dostępna. Bardzo trzeźwo napisana i tak rzeczywiście można sięgnąć po wiele racjonalnych argumentów, jak chodzi o naszą wiarę, takie podstawy racjonalne jak najbardziej. Ja chciałem się zapytać gości naszych, bo może jeszcze dodam, że w Elblągu uczestniczyłem także w rekolekcjach prowadzonych przez Jamesa Maniakala z Indii. Były tam takie właśnie rekolekcje, on później kładł dłonie na uczestników i wiele osób faktycznie się przewróciło, aż mówił, żeby uważać, bo niektórzy się przewrócą, obok mnie taki chłopak się przewrócił, to też pilnowałem, żeby nic mu się w głową nie uderzył w ziemię. No i chciałem jeszcze zapytać gości naszych, czy spotykali się z ludźmi, którzy mieliby na swoim ciele stygmaty, bo takie zjawiska również się zdarzają. Ja widziałem takiego pana, spotykałem się także z nim chyba raz, na pewno byłem, on już nie żyje, staruszek taki, w takich trudnych jego życiowych okolicznościach otrzymał te stygmaty, znamienna rzecz, że otwierały mu się w piątek. Tego nie można było zaleczyć. Poproszę o kilka słów na antenie, posłucham.
Dziękujemy, Bogiem. Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem.
Spotkaliśmy taką osobę raz. Nazywa się Katalina Rivas. To jest mistyczka, która pochodzi z Boliwii, teraz żyje w Meksyku. Jest podobnie jak siostra Faustyna, spotyka Pana Jezusa. Widzi go, Pan Jezus przekazuje jej różne orędzia do świata. Te orędzia są zapisywane, teraz wydawane. Część z tych orędzi, treści przekazanych przez Pana Jezusa otrzymało imprimatur Kościoła. Prowadzi ją biskup w Meksyku. Jest w takim osobistym kierownictwie duchowym. Więc osoba bardzo poważna. I ona, jej relacja z Jezusem jest relacją też zjednoczenia się z Jego męką. Ona ofiarowała swoje ciało, swoje życie Jezusowi na służbę. Przez to bardzo cierpi. Choruje, ma cukrzycę, boli ją głowa, kręgosłup, wszystko, wszystkie dolegliwości świata. I takim właśnie koroną tych dolegliwości było to, że otrzymała dar stygmatów. Nie na stałe, one nie są na stałe, ale pojawiają się w pewnych momentach, czasami na dłużej. I kiedy my ją spotkaliśmy, tych stygmatów nie miała. Natomiast ona mówiła o takich wewnętrznych stygmatach, że one nie są widoczne, natomiast ona je posiada i wewnętrznie odczuwa. I to jest ciekawe było to, że my mamy takie wyobrażenie właśnie takich osób właśnie obdarzonych właśnie stygmatami albo niezwykłymi darami jako osób trochę z innego świata. Że to jest trochę coś innego. Tak, moje życie, ja, moja praca, moje dzieci, moja rodzina to jest coś innego niż ten świat, o którym tu teraz trochę mówimy. A ja chcę powiedzieć, że tak nie jest. No, Katalina jest bardzo zwyczajną, normalną osobą, która uwielbia pić Coca-Colę i pije 2 litry dziennie, która opowiada różne dowcipy, która nazywała nas grubaski. Wołała do nas zawsze per grubaski.
Nie rozumiem, prawdę powiedziawszy, dlaczego.
Ja też nie wiem dlaczego, ale jak na ciebie spojrzę. Ale tak, no i więc zupełnie normalna osoba. I ona mówi, Maciek, wiesz co, ludzie myślą, że Bóg mi mówi, co ja mam robić. A nie, ja nie wiem, ja mam długi, nie wiem, co mam robić jutro, mam problemy. On tylko przychodzi mówić do świata. Więc my jesteśmy też powołani do takich samych kontaktów z Bogiem, takiej samej relacji jak Katarina Rivas, czy widzący w Medjugorje, czy ojciec Pio, czy siostra Faustyna. Nie ma tu nic z tym różnego. To chcę powiedzieć. Ale rzeczywiście z takimi niezwykłymi znakami, to co ojciec dyrektor powiedział, trzeba też mieć, włączyć zawsze rozum i rozsądek i patrzeć na owoce, mieć pokój w sercu, dać też czas, bo Pan Bóg zawsze działa w czasie.
Po owocach ich poznacie, tak. Taka jest zasada.
Bardzo dobra.
Bardzo dobra i
zawsze się zdziała i zawsze się sprawdza. Tak, nie ma wyjątków.
Dziękuję. Następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Jestem, właśnie chciałem powiedzieć coś.
Bardzo, my się cieszymy bardzo. Jak ma pan na imię?
Antoni.
Bardzo proszę.
Już?
No już?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Antoni z Krakowa. No, ja tutaj mieszkam w Krakowie, bywam w Nowej Hucie i nazbierałem całe tuziny ulotek, albumków takich małych z wizerunkiem Matki Bożej. Na jednej pisze tak, popatrz na tę Matczyną twarz. Na innych pisze, w niej twoja nadzieja. I myślę, że ci, którzy to roznosili, nie wiem jaki to był cel, że sponiewierali tymi obrazkami. Mnie było żal deptać po chodniku i zbierałem to. Nazbierałem. I myślę, to chyba spali, żeby się to dalej nie poniewierało. To jest jedna rzecz. Czyli chodzi komuś w tej chwili, żeby ktoś kupił te książki, no ale przy tej okazji jest taka profanacja tego wizerunki, tej matki, takiej twarzy pięknej Matki Boskiej Fatimskiej. Co ja, jeśli chodzi o mnie, to uczyłem się już w szkole, w katechizacji, w kościele, żeby słuchać kościoła. I ten kościół tak pięknie mnie wychował, że po prostu czuję się szczęśliwy. Wystarczyło mi słuchać, przyjąć te reguły, które kościół podaje. I dziś, mimo że komuna biła za kościół, karała, więziła, przeżyłem to. Przeżyli też inni, ponieważ wziąłem te nauki w młodości od rodziców, od kościoła, piękne. Tak piękne, że naprawdę piękne. I myślę, że niektórzy nie mieli tego szczęścia, co ja. Nie chcę obrazić tych panów, reżyserów, proszę się nie gniewać, bo ja wysłuchałem was, że musieli mieć to dzieciństwo nie w porządku. Albo mieli dużo pieniędzy, że wystarczyło im na takie wybryki. I co jeszcze powiem? Ja nauczyłem się, że prawdziwy Bóg mieszka w tabernakulum w moim parafialnym kościele. Po co ja mam jeździć tam szukać jakiejś gromady, jeśli ja pójdę, uklęknę koło balasek przed tabernakulum, nie mówiąc o kościołach, gdzie jest nieustanna adoracja. I Jezus mnie wysłucha. Jeśli my nie wierzymy w tym miejscu w Jezusa, no to w nic nie uwierzymy. Nie czarujmy się. Przecież Kościół mówi, że w tej hostii jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. I ja trzymam się tego pilnie i wygrywam. Po prostu uśmiecham się do życia. Wszystko mnie cieszy. A cała oprawa tych nabożeństw kościelnych to przewyższa wszystkie inne na świecie cywilne obrzędy. Żeby to nie wiem co było. Więc proszę się nie gniewać, panowie reżyserzy, w Nie gniewamy się.
Dobrze, nie, pan dał piękne świadectwo.
Panie Antoni.
Ale jeszcze nie skończyłem. Mogę parę słów?
No proszę jeszcze, ale już proponowałbym.
Ja wiem, że filmy są potrzebne. Ja też oglądam filmy i ale trzeba wspomnieć, panowie, wspomnijcie w tej pogadance, że Jezusa, prawdziwego Boga, nie króla, nie tam Pana, tylko Syna Bożego mamy w tabernakulu.
No, ale też i Pana, i Króla. Syna Bożego oczywiście i Pana, i Króla, tak.
Nie trzeba się wysilać, jeździć po Amerykach Południowych, szukać tam jakichś gromadzeń. Panowie reżyserzy, nie gniewajcie się na mnie.
Dobrze, dziękujemy Panie Antoni za te słowa. Serdecznie Pana pozdrawiamy. Myślimy, że troszkę się delikatnie nie zrozumieliśmy, tak? Może.
Nie, ja myślę, że to, co Pan powiedział, to jest... Znaczy, ja mam dużo radości w sercu po tym, co Pan powiedział, a nie... jakiegoś złości czy niepokoju, bo Pan dał świadectwo takiej wiary, która z pokolenia na pokolenie trwa w rodzinie, w sercach, w ojczyźnie, w Polsce i ona nie potrzebuje interwencji. Pan nie potrzebuje ratunku. Pan jest szczęśliwym człowiekiem. Pan ma relację z Bogiem w kościele, swoim własnym, parafialnym i to jest najcudowniejsze, co może człowieka spotkać w życiu. Wtedy jest spokój w sercu. My mówimy o sytuacji, w której o ludziach zagubionych, mówimy o sytuacjach, w której Bóg musi wyjść, żeby szukać człowieka. I Pan Bóg, tak jest, Pan Bóg po prostu kroczy po świecie, szukając człowieka, zagubionej owcy. I te zagubione owce, to jest dramat, nie chcą słuchać. One, co więcej, one nie wiedzą, że są zagubione często, bo mają swoje życie, mają swoje właśnie pieniądze, imprezy, dobrze im się żyje często i idą ku przepaści, nie wiedząc o tym, czyli ku potępieniu wiecznemu. I dlatego Pan Bóg, właśnie mówimy o znakach obecności Bożej na ziemi. Pan Bóg takie znaki ukazuje albo posyła Matkę Bożą po to, żeby tych zagubionych przyciągnąć. Czyli są poprzez objawienia, poprzez uzdrowienia, cuda. I to, o czym mówimy, my tak czujemy głęboko, nie różni się niczym od tego, o czym czytamy na kartach Ewangelii przecież. Przecież Pan Jezus kroczył, czynił cuda, uzdrawiał, ślepi odzyskiwali wzrok, chromi chodzili, uwalniał od obecności złych duchów. I to jest tak dużo tego. I to samo dzieje apostolskie. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym czynili dokładnie to samo. On zresztą powiedział, będziecie czynić takie samo albo i większe znaki niż ja czynię, Jezus, do nich. I my też głęboko wierzymy, że nic się nie zmieniło, że dzisiaj Pan Bóg tak samo jak ten sam Jezus Chrystus dziś i na wieki czyni dokładnie te same znaki, żeby ratować ludzi i żeby spotkać się z Tobą, człowieku, w Królestwie Niebieskim.
Niektórzy mają to szczęście, jak Pan Antoni, czy nie wiem, czy moja rodzina na przykład, że od dziecka wszyscy wychowywani w tym duchu katolickim, do kościoła, miłość w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne i tylko pozazdrościć i uczyć się od takich ludzi i życzyć wszystkim takich rodzin, ale są, jak to Pan powiedział, te owce zagubione gdzieś, po które idziemy.
Mało tego, tych owiec jest w tej chwili znacznie więcej niż tych szczęśliwych, bo proste liczby mówią o tym, że w tej chwili na niedzielnych mszach świętych w Polsce jest około 30-35% ludzi. To znaczy, inaczej patrząc, spojrzawszy na tą liczbę, 65-70% jest poza kościołem i idzie właśnie w stronę, która może zakończyć się wiecznym potępieniem. Więc dlatego do tych ludzi i kierujemy te przesłania w naszej pracy, w tych filmach, żeby potrząsnąć współczesnym człowiekiem, żeby pokazać mu, że Pan Bóg to nie jest jakaś bajka, jakaś rzeczywistość, która człowieka zniewala, tylko jedyna szansa, żeby przez to życie przejść godnie i jeszcze do tego kiedyś cieszyć się szczęśliwością przez całe życie wieczne.
Każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby właśnie głosić Królestwo Boże poprzez chrzest. Jesteśmy i przez bierzmowanie. W bierzmowaniu jesteśmy umocnieni w Eucharystii do tego, żeby głosić. Każdy na właśnie na takim poziomie, jakim może. Panowie są reżyserami, ekspertami od filmu, więc panowie nie piszą oper, tylko robią filmy o tym.
Tak jest.
Nie robią tego w inny sposób, tylko to właśnie w jaki sposób Pan Bóg uposażył panów, te narzędzia. Pan Antoni pięknie to powiedział i pięknie to zrobił. Pozbierał te obrazki, które gdzieś ze świętymi wizerunkami były rozrzucone na ulicy. I to było jedno z, tak samo z najpiękniejszych świadectw życia, jakie mógł na pewno w tym momencie dać.
To było piękne, bo Pan to zrobił z miłości.
Tak.
Pan nie zrobił tego, bo ktoś mu kazał, tylko Pan właśnie okazał miłość Panu Bogu. I to jest też takie nasze doświadczenie, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie widzieli w świecie, w rodzinie, to, na co Pan Bóg zawsze odpowiada i zawsze jest, jakby przytula człowieka i przyjmuje, to są wszystkie gesty miłości i słowa miłości wypowiedziane do Boga. Pan Bóg nie chce ludzi, którzy Mu służą tylko, ale ludzi, którzy Go kochają, a potem służą. Którzy najpierw sercem, to jest to. Czyli te dwa serca, serce Maryi i serce Jezusa pragnie naszych serc.
Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje.
Tak.
Już mamy następny telefon. Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jak ma Pani na imię?
Anna z Kanady.
Pozdrawiam.
Chciałam się podzielić świadectwem. Popieram oczywiście Pana Antoniego. Jest szczęśliwym człowiekiem, bo też przeżyłam takie chwile, kiedy porównując się ze swoją siostrą, która jest niepraktykującą, choćby szła z rodziny katolickiej, i tak pomyślałam sobie, Boże, jaka ja jestem szczęśliwa i obdarzona łaskami, że po prostu wierzę. Idę do kościoła i wierzę. Po prostu wiem, że to jest łaska Boża. To jest po prostu łaska Boża, którym Pan Antoni jest obdarowany, jak również i ja. Ale ta wiara nie jest zawsze taka silna. I czy to jest moja wina? Nie wiem. Na przykład przeczytałam, oczywiście chodzę przed tabernakulum, chodzę, kiedy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozmawiam z Panem Jezusem, wiem, że to jest żywy, prawdziwy Bóg, mogę na Niego popatrzeć. Ale wielokrotnie jest to takie, nie ma serca w tym. I kiedy na przykład ostatnio przeczytałam Miłujcie się, akurat mieliśmy w naszym kościele, i było o dziewczynie, która ofiarowała swoje życie Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. I przeczytałam ten cały artykuł i jak właśnie Pan Jezus mówi, że tęskni w każdym tabernakulum, że On jest ciało, krew, dusza i bóstwo. I idę tego samego dnia do kościoła i mówię, Panie Jezu, Ty jesteś? Ja do Ciebie mówię i Ty mnie słyszysz. Zupełnie inna rozmowa. Ale potrzeba takich świadectw, jak wy robicie. Dwóch panów, którzy jesteście w studio, są po prostu bardzo zdenerwowana, rozdygotowana. W każdym razie potrzeba tych świadectw. Jeżeli czytam przeżycia osób Ojca Pio, czy osób, które wpływają na pogłębienie mojej wiary, te świadectwa mnie unoszą. I one są potrzebne. One są po prostu potrzebne.
Dziękuję.
To wszystko, co chciałam przekazać.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Panią, Pani Anno. Panowie, Pan Lech, Pan Maciej.
Tak, no ja mogę tylko powiedzieć to, że widzimy bardzo jasno, że w dzisiejsze czasy bardziej potrzebują świadków niż nauczycieli. To są słowa Jana Pawła II. I to naprawdę jest widoczne, dlatego że ludzie są wrażliwi na przykład innego życia, bo to pokazuje, że to w moim życiu też może nastąpić, to się może wydarzyć. I poza tym świadectwo to jest coś, czego nie można podważyć. No bo to nie są teorie, to jest moje życie, tak? To są fakty, które miały miejsce, to się wydarzyło, to było, Bóg zainterweniował, Bóg mnie uratował. I w związku z czym to daje też świadectwo, daje nadzieję, to świadectwo osób, które były bardzo daleko, daje jeszcze większą nadzieję, że Bóg z najgorszych opresji może wyciągnąć i że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, beznadziejnych. Bóg to jakoś to robi, ja nie wiem, jak On to robi, ale także rzeczywiście On każdy supeł jest w stanie rozwiązać, każdą sytuację wyprowadzić na prostą. Dlatego świadectwo jest szalenie istotne, a też jest świadectwo jest ogólnie dostępne, bo każdy może je dać. Naprawdę, to jest doświadczenie właśnie spotkania z Matką Bożą nasze takie, że Maryja bardzo prosi dzisiaj i wzywa ludzi do tego, żeby walczyć w jej szeregach. Żeby po prostu nie być tylko takim chrześcijaninem, który czerpie z Kościoła, ale jemu daje. Żeby wyjść, żeby wykorzystać sytuację, zaangażować się w parafię, założyć grupę modlitewną, która się będzie modliła w parafii. Dawać świadectwo. Czy nam mszy świętej księdzu proboszczowi zapytać, czy ja mogę wyjść powiedzieć ludziom o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. I to się dzieje w wielu miejscach. Można to zrobić. Dlaczego? Nie? Dlaczego nie? Znaczy, trzeba być też radykalny w tym, żeby dla Boga pracować, bo często mówimy, że Kościół, właśnie, że Kościół jest taki atakowany, że jest tak źle, a jesteśmy po prostu w domu, albo przychodzimy na mszę i z niej zaraz wychodzimy. A Matka Boża wzywa do walki, duchowej walki, do walki oddawania świadectwa. I stąd to, co pani powiedziała, no dziękuję, bo to jest też kolejne potwierdzenie takiego spojrzenia na rzeczywistość.
Trwa walka duchowa i przeciwnik też używa pewnych narzędzi. Przeciwnik człowieka, który od wieków jest, czyli od samego początku już ojcem kłamstwa. On używa takich narzędzi, których panowie też używają. Czyli filmu, czyli obrazy. Jakichś różnych obrazów, muzyki. Lech.
To jest prawda. Natomiast to, co my mamy do przekazania, jest dużo ważniejsze i dużo piękniejsze i bardziej niezwykłe, bo wszystko, co robi zły duch, jest tylko imitacją dzieł Bożych w tym świecie. Natomiast to są plagiaty, to są tanie podróbki, to są światełka, które migoczą, które pociągają, ale tak naprawdę prowadzą człowieka do załamania, do smutku, do depresji i lęku. Natomiast dzieła Boże to jest życie. I oczywiście my stawiamy sobie za cel opowiadanie językiem współczesnego świata, najnowocześniejszą, używając najnowocześniejszej technologii, opowiadanie o tych dziełach Bożych, bo one na to zasługują. I one powinny być najpiękniejsze, z najpiękniejszą muzyką, z najpiękniejszymi świadectwami, właśnie dlatego, że Bóg jest tego godzien i że Jego dzieła są takie.
Bo też mówię w takim kontekście, może jeszcze odpowiedzieć, wracam tam trochę do pana Antoniego, że współcześnie młodzież jest zagrabiana na przykład przez wielkich producentów jakiejś tam muzyki, czy techno, czy w ogóle jakichś różnych firm, korporacji, ale u których w podłożu są wierzenia satanistyczne na przykład.
Tak, bo nam się czasami często wydaje, że tak jest, często taki komentarz słyszę, że to są te korporacje, no robią to dla pieniędzy, tak? Że reklama jest po to, żeby zarabiać pieniądze, że widzimy, że na ludziach robimy na tym, co jest przeciwne Kościołowi, robią pieniądze. Ale proszę Państwa, często jest tak, i w większości przypadków myślę jest tak, że tym ludziom wcale nie chodzi o pieniądze, że oni po prostu często służą złu świadomie. I pewne kampanie, zabawki, filmy dla dzieci, które odciągają od Boga, są czynione w pełnej świadomości tego, co ja czynię. Że ja służę szatanowi, że to są ludzie, którzy wybrali zło. I to właśnie dlatego walczymy przeciwko, nie przeciwko zwierzchnościom, prawda? I tutaj tym ziemskim, ale walczymy przeciwko duchowi złemu, nieczystemu. I to jest bardzo ważne, żeby to mieć, tą świadomość, bo szansa na zwycięstwo nie leży w środkach, które tu mamy na ziemi, czyli też w pieniądzach, tylko w Bożej łasce.
Dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo? Halo? No chyba się jakoś nie słyszymy i nie usłyszymy, ale już mamy następny telefon. Bardzo proszę. Jesteś na antenie.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie po prostu pytanie.
Jak ma pani na imię?
Nazywam się Beata.
I dzwoni pani gdzieś spoza Polski.
Tak. Mam takie pytanie, chciałabym tylko zadać pytanie i rozłączę się i chciałabym po prostu posłuchać, co mają państwo i co księża mają do powiedzenia. Jestem osobą głęboko wierzącą, religijną, praktykującą. Chodzę do kościoła, przyjęłam święty szkaplerz. Mogę powiedzieć, że chodzę do spowiedzi bardzo, bardzo często. Ale zastanawiam się, dlaczego mimo takiej wiary głębokiej i powiedzmy, nie wiem, brnienia w tej głębszej wierze, dlaczego człowiek po prostu potyka się z taką walką duchową i potyka się po prostu z takim wewnętrznym niepokojem. To jest tylko moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Włączam radio i chciałabym usłyszeć odpowiedź.
Dziękujemy, pozdrawiam panią serdecznie. Pan Lech?
No, mogę spróbować, bo oczywiście po takim jednym zdaniu trudno jest jakby w pani konkretnym życiu tam uzyskać pełne światło. Takie, tego typu problemy należy rozeznawać w głęboki sposób, w rozeznawaniu duchowym, które wymaga czasu, wymaga przyjrzeniu się całego życia. Powody mogą być różne. Jednym z nich mogą być nasze grzechy. Jeżeli to nie jest ten przypadek, to mogą być grzechy ludzi nam bliskich albo grzechy uczynione przeciwko nam. grzech ma zawsze też wymiar społeczny, więc mogą być to członkowie rodziny, którzy weszli w jakieś rzeczywistości, które powodują, że zły duch ma dostęp do pani życia, serca na takim poziomie, który no, w którym bez pomocy Kościoła nie można pomóc. Na przykład jedna taka rzeczywistość może w tym kontekście. Bardzo wielu ludzi często spowiada się, nieraz przez całe życie, ciągle na nowo z pewnych grzechów i nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Skoro spowiedź zmazuje winę, to dlaczego ciągle popadają w jakąś jedną rzeczywistość? No więc odpowiedź jest taka, że grzech ciężki, powtarzany wielokrotnie, prowadzi do związań demonicznych. I spowiedź co prawda zmazuje skutki grzechu, natomiast te takie haki, które zły duch wbija w serce człowieka poprzez te grzechy, one bez pomocy Kościoła, bez modlitwy o uwolnienie nie mogą być przecięte. Nie? Więc tu może być, no ja teraz to są w tej chwili tylko czyste dywagacje, ale może być podobna historia, może być coś, co miało miejsce, nie wiem, w rodzinie pani albo w dzieciństwie, jakieś doświadczenie, które jest nieuświadomione albo zepchnięte gdzieś głęboko do niebytu, które powoduje, że ten pokój Boży nie może się całkowicie rozlać. Na przykład.
Mogą być też konkretne, czasami nieświadomie noszone, używane przedmioty, które są kultystyczne. I wiele z takich historii znamy ludzi, którzy nosili pewne amulety, a czuli ciągły niepokój w sercu, ciągle czuli lęk, strach, mimo że życie sakramentalne prowadzili regularne. Więc może być i tak. No, wiele jest przyczyn, możliwych przyczyn.
Trudno też indywidualnie odpowiedzieć, ale no zawsze jest tutaj, no pani mówi, że się spowiada i to bardzo dobrze i też należy to wyznawać właśnie spowiednikowi. Warto mieć stałego spowiednika w tym wszystkim, który też w jakiś sposób mnie zna i może bardziej doradzić, bardziej pomóc i bardziej ukierować w życiu.
Tak, i warto, warto święcić dom regularnie. To znaczy warto korzystać z takich czasami zaniedbanych sakramentaliów, które Bóg daje nie tylko kapłanom, daje świeckim do używania i do ochrony. Czyli nosić święty przedmiot na szyi do ochrony, mieć święcić dom raz w tygodniu przynajmniej, żeby było bezpieczne od obecności złego ducha. Też dobrze się przyjrzeć, ja miałem dwa razy w życiu taki moment, kiedy czułem jakiś niepokój i okazywało się, że w moim domu jest bardzo wiele rzeczy, które ciągle są, przynależą do ciemności. Mimo już po nawróceniu. I chyba ze dwa razy robiłem takie generalne porządki duchowe w domu. No, na przykład literatura fantazy leżąca jakieś, albo książki, które są przeciwko Bogu, a gdzieś tam leżą na półce zakurzone. Te wszystkie rzeczy, albo jakieś figurki przywiezione z Afryki, które nie wiadomo skąd, to jest pamiątka rodzinna, a się okazuje, że to jest jakaś szamańska robota. Warto temu się też często przyjrzeć. Zrobić takie porządki w domu duchowe. Zobaczyć, co tak naprawdę mamy, bo te wszystkie przedmioty, rzeczy, one ściągają, one otwierają pewne bramy do działania złego ducha. A możemy nie wiedzieć nawet, że on w domu jest i czyni jakieś spustoszenie.
I skoro mówimy o takich narzędziach, które posiadamy naturalnie od Boga, to błogosławieństwo. Każdy z nas może błogosławić drugiego. Tak. Rodzice, dzieci, to jest niesamowite błogosławieństwo od rodziców dla swoich dzieci. Żona męża, mąż żonę. Przecież to jest sakrament. Cały czas trwacie w sakramencie. I warto... No, ostatnio słyszałem takie piękne świadectwo jednego z panów, który odkrył to właśnie, że jest to błogosławieństwo. Że on może być pobłogosławiony i on może błogosławić swoje dzieci. Jak niesamowicie to trochę się zmieniło w rodzinie, od tego momentu odkrycia. Jak...
Ta sama modlitwa wstawiennicza w rodzinie. Też jest w sytuacjach trudu, bólu, choroby. Można zaprosić całą rodzinę, żeby położyła rękę na tacie, na taty głowie i teraz modlimy się za tatę wszyscy, wstawienniczo, kładziemy na niego ręce. Jako my, kościół domowy, rodzinny. Owoce potężne będą w takiej modlitwie, w takiej jedności rodziny. Też warto.
Dziękuję. Już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca, gości. Właśnie a propos.
Jak ma pan na imię?
Miałbym właśnie takie pytanie odnośnie tej modlitwy stawienniczej. Zdalna oczywiście też może być na miarę wiary. To jest jedno z pytań. Aczkolwiek to jest może takie... Ale mnie chodzi właśnie o ten aspekt, o którym tutaj panowie poruszyli, bo mnie się, nie będę opowiadał może o swoich doświadczeń, Bo ja tutaj też zauważam coś takiego, że zbytnie rozrzewnianie się również w sprawach duchowych, niewłaściwe słowo użyłem, zbytnie zwierzanie się nie zawsze musi służyć dobru duchowemu pewnym osobom. To też na to się nie zwraca uwagę. Ja oczywiście to mówię z subiektywnego spostrzeżenia, ale ja chciałem też właśnie zwrócić uwagę na to i prosić tutaj o odpowiedź. Zresztą już tą jedną otrzymałem, jakby nie
na temat
nie
modlitwy,
o
tak,
wstawiennicze.
Jakie jest dokładnie pytanie?
Ale chciałem również zwrócić uwagę na
jak ma pan na imię?
Właśnie podkreślenia wartości
chyba się nie słyszymy.
Eucharystii z Matką Najświętszą. Właśnie ja też takie coś jakby tak pewnie odczułem kiedyś, że trudno mi jest to o tym w życiu w ogóle zapomnieć. I w takich chwilach trudnych, pokus, jakichś szatańskich poduszczeń, zawsze myślę, to jest najbezpieczniejsza furtka, o której wspomniał właśnie szanowny ojciec dyrektor, doktor inaczej mówiąc, prawda? Że Maryja jakby zwraca uwagę w takich chwilach niepewnych wątpliwości na aspekt takiej jakby bezpieczeństwa, to znaczy, żeby zarazem nie urazić sakramentu, a zarazem ufać, że to jest umocnienie, pomoc. Oczywiście jest jeszcze innych mnóstwo takich rzeczy, ale to właśnie bardzo, bardzo mnie to ujęło, bo rzeczywiście sam doświadczyłem, to jest tak czyste zgranie tych dwóch serc, które mocno biją przeciwko nieprzyjacielowi. To tylko to chciałem na to zwrócić uwagę.
A jak ma pan na imię?
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, to się nie dowiedzieliśmy, ale pozdrawiamy pana serdecznie. Nie rozumiem, czy nie wiem, czy panowie wychwycili to pytanie odnośnie modlitwy wstawiennicznej.
Ja wychwyciłem tylko taki wątek, pytanie dotyczące właśnie takiego uzewnętrzniania zbytniego, czy mówienia, wynurzenia tego, co mam wewnątrz, to czasami jest tego za dużo. Wszystko, co mówimy, robimy, dając świadectwo, robiąc filmy, musi prowadzić ku światłu. I to jest, musi dawać nadzieję. Jeśli ja, to co ja mówię, jest owocem tego jest przybicie, przygniecenie drugiego człowieka, czy właśnie jakieś zmęczenie, zniechęcenie, no to znaczy, że nie, że to jest zły kierunek, złe słowa. Ale jeśli prowadzi ku światłu, to chwała Panu Bogu, to jest dobrze. I takie świadectwa powinny być mówione często i jak najwięcej dawane. To jest to, co ja jakoś tak odczułem w sercu, kiedy Pan mówił, dzwonił.
Dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, z tej strony Bożena z Lublina.
Pozdrawiamy.
Ja niestety nie mogłam słuchać od samego początku audycji i nie wiem, czy było wspomniane na temat nowego filmu, który teraz właśnie jest projekcja, Jak pokonać szatana, pana Konrada. Dzisiaj właśnie widzieliśmy ten film i chciałabym właśnie się wypowiedzieć na ten temat, bo byłam bardzo taka mile zaskoczona. Bo taką tendencję, jaką zauważyłam w ostatnim czasie, że zaczyna być taka chora fascynacja działaniem złego. I tutaj ważne jest, żeby wiedzieć, znać, jakie jest jego działanie, ale całe swoje myśli, serce nakierować w sumie właśnie na to miłosierdzie Boże i na samego Boga. I bardzo dziękuję też właśnie za te filmy, które zwracają nasze oczy, nasze spojrzenie na to, co jest najważniejsze, czyli właśnie na naszego Boga Jezusa Chrystusa i dziękuję za te wszystkie filmy, które panowie robią. I życzę wszystkiego najlepszego na i czekam na kolejne filmy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy,
Bogiem.
Pozdrawiamy serdecznie. Zabłeś. Panie Bożeno. O filmie Jak pokonać szatana nie mówimy, nie ma tutaj autora.
Tak.
Natomiast mówimy też o tych filmach, które panowie wytworzyli, stworzyli. Może powtórzmy tą stronę internetową, tak, na której możemy
tak, ja muszę
uzyskać teraz, informacje. Tak,
tak dodatkową informację powiedzieć, że ta strona znacznie zwolniło się jej działanie, dlatego że no, albo właśnie ktoś się atakuje, bo rozmawiamy o poważnych rzeczach i to o walce duchowej, a takie nasze doświadczenie jest, że właśnie jak się właśnie bierze udział w walce duchowej, no to wtedy zły duch się złości, wtedy jeszcze bardziej się musi wzmóc modlitwa i pewne trudności się pojawiają, które trzeba przejść. Więc to jest strona www.ostatniewezwanie.pl. Tam więcej informacji o naszym najnowszym filmie, ale prosimy o cierpliwość do tej strony.
Tak, może tak. Warto zajrzeć po prostu jutro czy pojutrze nawet i wtedy, kiedy wszystko troszeczkę się uspokoi, bo też po prostu to tak wygląda, że nawet strona, która ma najlepsze łącze telekomunikacyjne, jeżeli bardzo wiele osób chce jednocześnie się tam dostać, no to po prostu przestaje działać, więc my prosimy tutaj o takie miłosierne wyczekiwanie, że tak powiem, na możliwość zajrzenia tam, a na pewno warto, bo można poczytać trochę o tym, co robimy i też może wesprzeć potem z czasem modlitwą to, co robimy, bo my bardzo potrzebujemy, tak jak wszystkie dzieła ewangelizacyjne, potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wsparcia i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
Jeszcze taką formą kontaktu może też powtórzyć, bo to jakaś forma dotarcia do naszych dzieł do nas jest numer telefonu, który powtórzę może, to jest 22 378 26 56.
Dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Można?
Już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Witam serdecznie, Maria ze Śląska. No, przepiękna audycja. Na temat oczywiście rzeka o tych treściach duchowych, o tym świecie niewidzialnym, gdzie są znaki i naprawdę człowiek ma tych niespodzianek codziennie. Ja osobiście Bogu zawsze dziękuję, bo dużo cudów przeżyłam w życiu, ale dzięki tym doświadczeniom czuję ciągle głód Boga i chętnie jeżdżę na pielgrzymki, na jakieś rekolekcje, na jakieś spotkania biblijne. I powiem co, że z mojego własnego doświadczenia, a mam troszkę, przychodzą takie okresy zniechęcenia do modlitwy i pokusy. I to są takie, no, ja to tak nazywam próby Boga, albo człowiek ma takie doświadczenia przed jakimś wielkim zadaniem. I wtedy właśnie najlepsze to jest zaraz iść do spowiedzi, o to błogosławieństwo prosić. Dwa, przed Najświętszym Sakramentem adorować. A jak się coś zamierza zrobić, to najlepiej o indywidualne błogosławieństwo do kapłana. I tu powiem, że te zniechęcenia naprawdę przychodzą. Ja powiem takie świadectwo. Kiedy czytaliśmy w takim krągu Pismo Święte, ja w pewnym momencie te wojny, ja mówię, no po co te wojny? No nie, już nie umiem słuchać o tych wojnach. A taki student mówi tak, no a co, nie prowadzisz wojny? Ja mówię, nie, broń Boże, nie, ja chcę pokój. No a codzienne zmagania, to co, to nie wojny? Podejmowanie decyzji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Więc ten świat niewidzialny, no ten zły świat, bo i dobry też jest, atakuje niesamowicie. Ja też miałam kontakt z osobami opętanymi, zniewolonymi. Jest to coś strasznego. I powiem tak, często właśnie jestem na tym etapie, że ośmielam się, oczywiście no zawierzam zaraz na początku dzień i wszystko, co robię, ludzi spotkanych i sprawy Duchowi Świętemu, Janowi Stróżowi. I są te natchnienia i to są takie drobiazgi małe, a są tak cudowne, dają tyle jakiejś takiej chęci i światła. I naprawdę można odbierać to działanie Ducha Świętego, jak to kiedyś ksiądz powiedział, trzeba na modlitwie dostroić się do fal, na których nadaje Bóg. Bardzo mi się to podoba, to słowo. Ale do czego zmierzam? Ja potrafię ludziom, którzy są wściekli, źli albo tego, mówię, słuchajcie, zamiast się złości, błogosławcie i będziecie szczęśliwi. No i mówić by było dużo, ale to może tyle. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję tym panom, którzy podjęli bo dobry film oglądać to naprawdę, no jestem ostatnio właśnie po Chrystiadzie i tym o Katalinie, zresztą są te książeczki, jest to piękne i dużo ludzi nie wie i po prostu no nie mają tej siły wiary mocnej, no bo nie wiedzą, nie mieli tego szczęścia, że rodzice przygotowali. No my przygotowujemy bardzo źle te dzieci, nas lepiej rodzice przygotowali, choćby rolaty, choćby, no widzimy co się dzieje w kościele, ale nic, z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich, jesteście cudowni, niech Bóg was ma w swojej opiece i prowadzi drogą światła i daje jak najwięcej natchnień i radości, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Kiedy Pani mówiła, przypomniał mi się taki, pozwolę sobie taki fakt z mojego życia opowiedzieć, bo może to będzie dla kogoś miało znaczenie. Otóż mówiła Pani o tych trudnościach, czasami w modlitwie, czasami w tym bycia wiernym Bogu, właśnie w takiej oschłości duchowej i w tej i walce duchowej, która toczy się wokół spraw takich najważniejszych w życiu każdego z nas. Otóż moja mama modliła się za mnie 17 lat. I 17 lat, to było 17 lat proszenia wszędzie, gdzie tylko mogła, o modlitwę, dawania na msze święte, błagania Pana Boga o pomoc, o ratunek dla dziecka. Zresztą ja jestem jedynakiem. Mój brat zmarł, kiedy był bardzo mały, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co to znaczy dla matki, która widzi dziecko idące w stronę ciemności. I po tych 17 latach, kiedy widziała, że zbliżam się, że pracuję z ludźmi, którzy no, są jakimś jednym z tych jąder ciemności w tym świecie, tworzą je, kiedy ona po ludzku już nie miała sił, kiedy wydawało jej się, że nie ma szansy, żeby to, ta sytuacja się zmieniła, wtedy Pan Bóg dał nawrócenie. I to, co chcę przez to powiedzieć, mi ta modlitwa wytrwała mojej mamy, pokazała jedną rzecz, że każde Zdrowaś Mario, każde Ojcze Nasz, które mama, tata, dziadek, babcia zanoszą za wnuki, dzieci, za bliskich, że każde jedno jest bardzo dokładnie zapisywane i że w czasie, w którym Pan Bóg uzna za stosowne, w tym czasie przyjdą owoce tych modlitw. To, co jest bezwzględnie ważne w tym kontekście, to jest to, żeby nigdy się nie poddawać. Żeby, nawet jeżeli sytuacja jest najtrudniejsza i po ludzku niemożliwa do rozwiązania, żeby dalej trwać na modlitwie za tych, którzy idą w stronę przepaści. Tylko tak i właśnie tak możemy im pomóc. I trzeba przy tym tylko jedną rzecz pamiętać, że Bóg patrzy na życie człowieka w kontekście wieczności. A my, jako ludzie, chcielibyśmy wszystko na wczoraj, więc zostawić Panu Bogu czas, ale być wiernym. I zobaczycie Państwo, że kiedyś będziecie się tam w wieczności cieszyć owocami tych modlitw.
Wiadomo jest też, że kiedy robi się dzieła, wielkie dzieła i to Boże dzieła w sprawie Boga, tak samo przy tym się dzieją takie rzeczy, no, że komuś na tym też zależy, żeby tego nie zrobić, tak? Mhm. I różne przypadki się nieraz zdarzają, czy takie na przykład tak? się działy podczas montażu któregoś z tych filmów?
Nie raz, nie dwa, nie 10. Tak. Często. Często jest tak, że Pan Bóg chronił i nigdy nie pozwolił na to, żeby zło zatriumfowało tak ostatecznie, ale wiele trudności mieliśmy przy każdym z filmów. Na przykład jak robiliśmy film Egzorcyzmy Anny Lizy Michel tuż przed emisją, nie mogliśmy stworzyć taśmy emisyjnej. 8 zestawów montażowych, 8 komputerów, 8 maszyn psuło się co 5 minut. Nie mogliśmy nic. Nasz komputer się spalił wtedy. W czasie zdjęć w Medjugorje ukradziono nam cały sprzęt dźwiękowy z wszystkimi najważniejszymi wywiadami, jakie nakręciliśmy. Cała nasza praca ponadtygodniowa, bezcenna, zniknęła. I, no i takich doświadczeń było bardzo dużo. Nagle jakiś ja jadąc do Medjugorje w nocy w deszczu, trzeci wyjazd do Medjugorje zdjęciowy miał miejsce w Wigilię. Wyjechaliśmy 23 grudnia. Ja chciałem pojechać tam z całą rodziną, bo mówię, no nie mogę świąt spędzić bez rodziny. No, syn 39 stopni gorączki, musimy jechać, bo jeśli nie pojedziemy, to nie zdążymy nakręcić ważnych rzeczy. I ogromna walka, wahanie. No i taka decyzja, dobrze, ryzykujemy, jedziemy. I po południu się spakowaliśmy, wigilię spędziliśmy w samochodzie. W nocy 40 na godzinę w drodze, bo deszcz ze śniegiem zamarzał na szybie przedniej, także nie dało się jechać. 140 na godzinę jechaliśmy autostradą, łuk, w tym momencie opona pęka z tyłu, nie? I ją spaliło, po prostu oponę. Dzieci śpią w samochodzie, spada śnieg na autostradzie, trzeba wypakować wszystkie bagaże, dzieci śpią, zmieniamy opony, nagle samochód zaczyna się toczyć, kiedy nie ma opony. Proszę Państwa, no to takie rzeczy. I więc takie trudności, takie, żeby do trzeba przebić, są często. Najtrudniejsze tak naprawdę jest wtedy, kiedy psują się relacje. Kiedy szatan najbardziej, kiedy co boli, co jest najbardziej niebezpieczne, uderza właśnie w rodziny, w relacje, kiedy dzieją się ważne rzeczy, nagle jakieś emocje się pojawiają, nagle jakaś kłótnia, jakieś coś, takie rzeczy też. I no, mamy świadomy, że to też pochodzi od złego ducha.
Dziękuję. Telefony dzwonią i dzwonią, dlatego już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Tak?
Halo?
Jesteśmy na antenie, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zofia z Warszawy. Ja w sprawie takiej może nietypowej, pan, który zabierał głos na antenie, mówił o obrazkach rozsypanych gdzieś tam w błocie i tak dalej. Ja chciałam dać taką propozycję wszystkim, którzy mają obrazki i przekładają je z miejsca na miejsce i mają z tym kłopot, bo wiem, że ja pracując organizowałam często co roku zawsze spotkania wielkanocne dla seniorów i spotkania wigilijne dla seniorów i też przychodził ksiądz, rozdawał obrazki, a niektórzy brali, a niektórzy po prostu zostawiali. Ja kupuję albumiki takie nieduże. Zresztą mogą być i większe. I wszędzie tam, gdzie są miejsca na zdjęcia, składam obrazki. Różne, większe, mniejsze, pamiątkowe, pocztówkowe.
Rozumiemy.
Modlitewki.
Bardzo dziękujemy.
I to jest wspaniała rzecz, bo to można wziąć do ręki w jakimś momencie, przeglądać i to jest taka jakaś duchowa, niewypowiedziana modlitwa, rozważanie, katecheza.
Rozumiemy. Bardzo dziękujemy Pani Zofio za tę propozycję. Serdecznie Panią pozdrawiamy.
Świetna. Dlatego, że ja spotkałem się z takimi właśnie albumami kilka razy w życiu i proszę Państwa, dzieciaki je uwielbiają. I taki album nawet potem po latach, ktoś w rodzinie, jakiś wnuczek, dziecko, to można godzinami oglądać właśnie obrazki święte. A nie, ja też tego doświadczam, że w domu z kąta na kąt ciągle przekładam, nie wiem co zrobić z taką ilością obrazków, które się zbierają przez lata. Pomysł doskonały.
No, kiedyś pamiętam, jako młodzi gdzieś tam zbieraliśmy różne tam jakieś historyjki z gum do rzucia. Były takie. Właśnie młodzi kolekcjonerzy różnych samochodów, tak? A na karteczkach. A dlaczego właśnie nie pójść w tą stronę, którą nam pani Zofia tutaj pokazała? Bardzo dziękujemy za taki pomysł. Telefony dzwonią, odbieramy następny. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo, jesteśmy na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków,
amen.
Teraz i zawsze.
Moje imię Zenon, dzwonię z Australii, z Melbourne.
Pozdrawiam.
Jestem pod wrażeniem tego tematu, który jest poruszany. No i dlatego, że pierwszy raz się dodzwoniłem w ogóle.
Gratuluję.
Brakuje mi słów, żeby wyrazić, jak potrzebna jest taka audycja, to co jest ten temat. Mogę w tej chwili tylko naprawdę podziękować tym panom za to, co robią i obiecuję, że będę przekazywał dalej, bo jest naprawdę wielki głód, jest wielki głód duchowy. No mogę powiedzieć to, co tu u nas się dzieje w Australii, podejrzewam, że to jest chyba na całym świecie, ale jest przebudzenie, tak jak panowie mówią, jest przebudzenie. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy po prostu jakby wracają na drogę Bożą, że tak mogę powiedzieć. Wystarczy no, po prostu wyłączyć tą nie wiem, telewizornię i ponieważ stamtąd no, pochodzi tylko jad, ale człowiek jak popatrzy wokół i naprawdę dużo ludzi w tej chwili jest zorientowanych na Boga, że tak powiem. Zaufanie Bogu jest to podstawą do normalności. No, nie chcę przedłużać dalej, bo wiem, że audycja niedługo no, musi być zakończona, ale jeszcze raz po prostu no, dziękuję Bogu za to, że dane mi jest, bo włączyłem akurat telefon komórkowy w samochodzie i usłyszałem parę zdań na ten temat. Trochę mam problemy z połączeniem, ale z tego, co usłyszałem, po prostu no, mogę tylko dziękować Bogu, że są tacy ludzie, którzy po prostu no, oddali się dla innych, bo tak to mogę powiedzieć. I rozumieją czas, w jakim przyszło nam żyć. Także jest nadzieja, absolutnie. I ja doświadczam tego, ale no to postaram się może skontaktować.
Rozumiemy.
Jest chyba numer telefonu
tak,
podany.
Tak, jeszcze na pewno podamy
także
numer telefonu.
Dziękuję z Panem Bogiem. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Serdecznie Pana pozdrawiamy, wszystkich naszych rodaków w Australii, w ogóle za granicami krajów.
Tak jest, pozdrawiamy serdecznie wszystkich Polaków żyjących poza granicami.
Ale jak tutaj pan Zenon powiedział, jest jakieś przebudzenie, tak zauważył, że ludzie się identyfikują z wiarą, tak? To co pan Lech Dokowicz na samym początku wspominał, że już nie ma takiej letniości.
Także jest wielu, to jest tam w Polsce właśnie widoczne, to już mówił Leszek trochę, że to, co różni, ale jeszcze dopowiem jedną rzecz, że to, co różni, to, co widzimy, to, co różni polski kościół często od tego, który jest na zachodzie, to są wspólnoty. Że Pan Bóg powołuje w Polsce wiele, wiele różnych grup, wspólnot, ludzi, którzy się gromadzą w kościele częściej niż raz w tygodniu, na modlitwie. Często potem te wspólnoty organizują różne dzieła ewangelizacyjne. Właśnie, że czy teatr, czy dają świadectwo, czy rekolekcje. I jest rzesza, jest kilka milionów ludzi w Polsce, którzy należą do różnych wspólnot i grup. I to jest ta nadzieja właśnie, że ta wiosna Kościoła, w której, bo w tych grupach objawia się Duch Święty, w tych grupach działają charyzmaty, te grupy wychodzą i te grupy głoszą Słowo Boże. Ja bardzo mocno właśnie w tym widzę to, o czym też Pan mówił, że to jest wiosna Kościoła. I w tych ludziach jest nadzieja, że Kościół zwycięży, że w ich sercach Jezus Chrystus będzie żywy zawsze.
Ja myślę też, że jest pewna taka granica, którą działania złego ducha w tym świecie w tej chwili przekraczają. To znaczy granica tego, co człowiek dobrej woli może wytrzymać i na co się godzi. Te działania prawne na całym świecie, działania, te doświadczenia grzechu poprzez eutanazję, aborcję, poprzez te wszystkie bluźnierstwa, one tak bardzo ranią dobry smak normalnego człowieka, że coraz więcej ludzi widzi, że to nie jest normalne, że to, co się dzieje, musi być jakaś siła sprawcza za tym i że to nie może tak być, że nagle świat wariuje, wszystko stawiane jest na głowie, jeżeli nie ma za tym jakichś realnych sił ciemności. Więc to pomaga, myślę też, wielu ludziom zrozumieć właśnie znaki czasów. To, że trzeba się teraz opowiedzieć, że nie można już być dalej letnim i to tak jak Katarzyna Sienińska powiedziała w pewnym momencie, święta Katarzyna, że kiedy Kościół jest prześladowany, trzeba stanąć w jego obronie. I ja myślę, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że taka bierna postawa, która przez może dziesięciolecia wystarczała w czasach dzisiejszych, jest nieporozumieniem. My musimy, każdy z nas musi zapytać Pana Boga, Panie Boże, gdzie jest moje miejsce w Kościele? Co chcesz, abym uczynił, uczyniła? aby to moje życie naprawdę przyniosło owoce też dla innych, a przez to, żebym mógł się uświęcić. I myślę, że im więcej ludzi w ten sposób właśnie spojrzy na swoje życie i na swoje miejsce, poszukiwanie swojego miejsca w Kościele, tym prawdziwie zacznie on stawać się znakiem, bo Kościół jest potężny. Kościół jest nieprawdopodobny, tylko że to jest śpiący olbrzym. I teraz myślę, że wbrew pozorom te działania brutalne złego ducha i ludzi, którzy mu służą, one też przyczynią się do tego, że wielu ludzi opuści swoją letniość i zacznie gorącym sercem służyć Bogu.
Śpiący olbrzym, a z drugiej strony właśnie mocna ewangelizacja też jest ta nadzieja. Bardzo dużo też młodych ludzi, którzy chcą świadczyć o Jezusie Chrystusie, o Matce Bożej, i innych wciągać w wiarę, może to niewłaściwe słowo, zapraszać do tego, żeby wierzyć. I tak patrzę na zegarek i aż mi szkoda. Aż mi naprawdę szkoda, bo zmierzamy już do końca audycji. Już za kilka minut. No przerwiemy te rozmowy, które są niedokończone. Można mówić i mówić, a piękny w ogóle termin, czas, niepokalane poczęcie, uroczystość niepokalanego poczęcia. Widzimy, że z jednej strony potęga, wielkość Boga, ale z drugiej strony też jest zazdrość złego ducha, czyli jest ta walka. Ona wybrzmiała też tutaj podczas tej audycji.
I też nadzieja jest w tym, właśnie tak patrzę na Matkę Bożą, tu figura piękna jest, stoi obok nas i Maria nas cały czas patrzy tutaj w studiu, że nadzieja jest też w tym, że Boże zwycięstwo nie jest zwycięstwem, które nam podpowiada świat. Że Bóg nie zwycięża poprzez sukces. Bóg nie zwycięża poprzez liczby. Bóg nie zwycięża poprzez bogactwo. Bóg nie zwycięża poprzez awanse. Jego zwycięstwo jest zupełnie inne. I dlatego nie należy się martwić. Nie należy się smucić tym, że wydaje się, że jest tak źle, bo to zwycięstwo jest ciche. Ono przychodzi czasami w ostatniej chwili. Jest łagodne. To zwycięstwo jest w porażce czasami, w cierpieniu, które nas spotyka. I wtedy Bóg mówi: mogę przyjść, bo Bóg przychodzi do małych, do cierpiących, do chorych, a nie do pewnych siebie zwycięzców. I dlatego trzeba mieć nadzieję i jakby przyjmować wszystko, co daje życie, bo Matka Boża powiedziała no w tych ciągle nieuznanych, badanych objawieniach w Medjugorje, ale jednak jakoś ufamy, że może to kiedyś nastąpi, bo wiele dobra tam się dzieje. Matka Boża powiedziała tam kiedyś: drogie dzieci moje, życie to tylko spacer. Krótki spacer. I ono ma swoje kontynuacje. O tym trzeba pamiętać tylko. Cokolwiek nas w życiu nie spotykało, to jest tylko spacer. A prawdziwe życie, prawdziwe spotkanie z Bogiem po śmierci.
Jest taka piękna scena biblijna, gdzie Pan Jezus się rozradował. Jest napisane: rozradował się w duchu. Czyli tak. Musiał być niesamowicie radosny. Z jakiego powodu? Bo dziękował Bogu za to, że zakryłeś to wszystko przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostym ludziom. Prostaczką nazywała się. Tak w Biblii jest napisane. To jest niesamowite, że możemy tego doświadczać.
Matkę Bożą możemy spotkać. Ona, jesteśmy jej dziećmi, tak? I żeby ją spotkać, tak naprawdę spotkać, to znaczy poczuć jej obecność, mieć z nią relację, czuć się prowadzonym, czuć jej działanie w duszy, to trzeba stać się jak dziecko. I takiej ufności, dziecięctwie, w ogromnej prostocie, właśnie włączyć serce. Nie mówię wyłączyć rozum, tak? Ale jednak postawić go na drugim miejscu i włączyć serce. Wtedy wielka przygoda duchowa się otwiera i zaczyna.
Bardzo dziękuję za ten program. Jeszcze na koniec w kilku słowach może podsumujmy to, co znaczy, powiedzmy jeszcze raz o tej stronie internetowej, tak. I o tym kontakcie.
Strona internetowa to jest www.ostatniewezwanie.pl. z taką prośbą o cierpliwość do tej strony, którą powolutku tam mieli. I jest numer telefonu 22 378 26 56. I Grzesiu, chcesz coś powiedzieć?
Tak, pan Legdakowicz?
Ja chciałbym tylko państwu życzyć odwagi w tym pójściu za Chrystusem w czasach, w których żyjemy. Żeby naprawdę dawać mu świadectwo. On nas bardzo potrzebuje i bardzo liczy na każdego z nas. I myślę, że jeżeli tak będziemy czynić, to kiedyś wszyscy razem spotkamy się tam u góry w domu Ojca i będziemy mogli sobie o wszystkim dużo dłużej i dużo głębiej porozmawiać.
I tam dokończymy nasze niedokończone rozmowy.
Tak jest.
Nie wiem.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten czas. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi tutaj w studio byli pan Lech Dokowicz, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, dokumentalista. Bardzo dziękuję panu za ten program.
Ja również dziękuję. Bóg zapłać.
Oraz pan Maciej Bodasiński, reżyser, scenarzysta, producent filmowy oraz dokumentalista, czyli to samo.
To samo, dokładnie. No
tak, dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję Państwu za obecność i za tę wspólnotę, którą tu tworzyliśmy przez ten czas.